punktualnie zaczynamy Czas Wzrastania, audycję Radia Maria dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Uwaga, Maryja zawsze dziewica i ksiądz Bosko zawsze radosny.
Teraz i zawsze.
No proszę, redaktor Szymon nawet wie, jak odpowiadać. Kochani, dzisiaj halo, halo, tu studio sportowe Radia Maryja, najlepsi redaktorzy sportowi. No tak bardzo się z tego cieszę. No to zacznijmy od prawej. Pan redaktor Wojciech Papuga. Wojtku, szczęść
witam,
Boże.
Witam, szczęść Boże, witam serdecznie.
Bardzo się cieszę, że jesteś. Tak, pan redaktor Wojciech Heron.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
I pan redaktor Szymon Kozupa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Chłopaki, bardzo się cieszę, bo najważniejsze, żeby przed takimi wydarzeniami, jak są w lipcu, w sierpniu, no to i w czerwcu, to w dobrym towarzystwie siedzieć. Słuchajcie, a powiedzcie mi tylko, to ja może zrobię tak, co zrobi polski kibic, jeżeli polska reprezentacja na Euro wygra?
Zapewne wyłączy konsolę.
Wyłączy FIFA i pójdzie spać, nie? Ja nie wiem, że tak ludzie nie wierzą. A z kim polscy piłkarze spotkają się w drugiej rundzie Mistrzostw Europy w piłce nożnej? Wojtek?
W drugiej rundzie? Tu jakiś haczyk widzę.
Z kibicami na Okęciu oczywiście, jak zawsze. No to już chyba, nie wiem, bo to kiedyś zawsze takie były powiedzenia. Trener Francji pyta Pana Boga: Panie Boże, za ile lat Francja zostanie mistrzem świata? Za 6, mówi Pan Bóg. O nie, to nie za mojej kadencji. Na to trener reprezentacji Polski pyta Pana Boga: Panie Boże, a za ile lat Polska zostanie mistrzem świata w piłce nożnej? A Pan Bóg na to: nie za mojej kadencji. Także nieraz jest, ale my optymistycznie, prawda? Niech każdy wyrazi swój optymizm.
Tak, my zawsze całym sercem jesteśmy za naszymi i wierzymy, że ten turniej Euro 2016, który wszyscy pamiętamy, to nie jest ostatni turniej, kiedy jeszcze będziemy krzyczeć z radości po bramkach Polaków, i to w fazie pucharowej Mistrzostw Europy.
No każdy z nas, jak dzisiaj tak rozmawialiśmy wcześniej, no to widzi Polskę jednak w 1/8 finału, więc no myślimy, że z tej grupy wyjdzie.
No tak, gdzieś tam po cichu, no, myślę, że liczymy na jakąś małą powtórkę sprzed 5 lat. Tym bardziej, że kadra wydaje się no nie być tak stricte sportowo słabsza od tamtej, a też nauczona doświadczeniem i tym, że już grają tyle lat ze sobą, może to jakiś przynieść rzeczywiście fajny wynik.
Słuchajcie, zobaczycie na profilu facebookowym takie piękne zdjęcie takiej książki, tu proszę bardzo, tu jedna w tą, niezbędnik kibica Euro 2020, to jest oczywiście 21, dzisiaj te książki będziemy rozdawać, a co, ma się gest, nie? Redakcja sportowa, podobno sport, to jest dzisiaj no cały taki pełen pieniędzy, to co tam niech będzie, więc dla tych, którzy pojadą z nami na to zgrupowanie i będą mogli wykazać się wiedzą z Euro i z Olimpiady, wtedy będziemy te książki rozdawali. Jeszcze tylko musimy wyznaczyć, która żona je zapakuje, nie? Bo ja w tym nie jestem dobry.
To ja mam jedyną żonę tutaj.
Aha, no proszę, udało się. To Szymon, twoja Ola, myślę, że zapakuje te książki. Poprosimy tylko Przemka, który realizuje program, że jak przyjdzie co do czego, żeby zapisywał adresy. No to co, 21:34, nie ma co czekać. Zaczynamy.
Jeden zespół, jedna miłość, płonie nadzieja w sercu, gdy wiara jest siłą. Coś się skończyło, coś się zaczyna i nieważne co było, liczy się tylko ta chwila. Polska drużyna, byłem z nią od dziecka, jako młody kibic u ojca na rękach. Teraz sam oglądam mecze z synem, więc miłość do drużyny pozostaje w rodzinie. Polsko, spełnijmy sny, nie spoglądajmy w dół, bo wchodzimy na szczyt. Najlepszych z najlepszych, nie bójmy się ich, z orzełkiem na piersi, więc ruszmy do gry. Bo kto jak nie my, kto stał z kolan w popiołach i krwi.
Nie ma siły, aby przegrać, panowie. Kiedy w waszych oczach wciąż płonie ogień.
Niech zapłonie w waszych oczach ogień, zanim pomyślicie, że wszystko stracone. Niechaj płonie, niechaj, niechaj płonie, póki wasze serca są biało-czerwone. Niech zapłonie w waszych oczach ogień, zanim pomyślicie, że wszystko stracone. Niechaj płonie, niechaj, niechaj płonie, póki wasze serca są biało-czerwone. Mamy cel, wygrać mecz. Wszystko może się wydarzyć, póki piłka w grze. Polski zespół, siła serc. Choć rywale będą próbowali wyrwać je. Musisz biec, musisz bronić i walczyć. Pot i krew, szybkie kontry i bramki. Za to was kochamy. Nie jesteście sami. Nasze flagi niech tańczą na wietrze. Nadal wierzę, że może być pięknie. Że nadejdą te mecze najlepsze i wreszcie się spełnią te sny o zwycięstwie. Póki w ich oczach płonie ogień. Póki w ich oczach płonie ogień. Póki w ich oczach płonie ogień. Będzie dobrze, idziemy po swoje. Niech zapłonie w waszych oczach ogień, zanim pomyślicie, że wszystko stracone. Niechaj płonie, niechaj, niechaj płonie, póki wasze serca są biało-czerwone. Niech zapłonie w waszych oczach ogień, zanim pomyślicie, że wszystko stracone. Niechaj płonie, niechaj, niechaj płonie, póki wasze serca są biało-czerwone.
Dobra, zaczynamy. Ja was najpierw sprawdzę, bo tu jest Radio Maryja, czas wzrastania. W tym studio, w tej redakcji zawsze są mistrzowie. Ja mówię, że jesteście mistrzami, najlepszymi, prawda? Że to już nawet w Polsacie najlepsi się już nie będę wymieniał. Przekonali, że co to jest redakcja sportowa Radia Maryja. To ja was sprawdzę, dobrze? Sprawdzę was po prostu zadając wam pytania. Pytania nie będę zadawał ja, tylko będę puszczał fragmenty dźwięków i wy macie na nie odpowiadać. No to ja myślę w takim razie, Wojtuś, zaczniemy od ciebie, dobrze. Bo ty tam z tymi wszystkimi Polsat i inne wygrywasz, to zobaczymy, ja was zagnę tutaj. Pytania. Kiedy odbyły się i kto wygrał pierwsze Mistrzostwa Europy? Ale pomogę wam, proszę bardzo.
Два года назад 17 стран Европы начали борьбу за Кубок Европы по футболу. Одна за другой выбывали команды, уступая место сильнейшим. И вот их осталось только две. Команды Югославии и Советского Союза. На парижском стадионе Парк де Прайс решающий финальный матч. Слева ворота советских футболистов. Они играют в темный футбол. После небольшой разведки югославы начали атаку. Центр нападения Югославов Галич навешивает мяч на штрафную площадку. Очень опасный момент, но гола нет, как видите. Вот мяч у футболистов сборной СССР. Быстрые передачи.
Ну, что ж там?
Юров отдает мяч Понедельнику. Впереди только вратарь. Нет, не успел Виктор Понедельник. На долю секунды опоздал, и мяч уже Югославы отбивает нашим воротам.
Но, więc... Co to był za mecz? Chyba pierwszy raz słyszeliście coś takiego.
Tak, pierwszy raz. No oczywiście. No. Kawał czasu. Związek Radziecki Jugosławia. No i w sumie największy sukces Związku Radzieckiego w historii Mistrzostw Europy. W legendarnym bramce, co trzeba przypomnieć, Jaszynem. Wtedy najlepszym bramkarzem. Jedynym zresztą, który zdobył złotą piłkę dla najlepszego piłkarza roku. Także Związek Radziecki już później takich sukcesów nie powtórzył. Chociaż dwa razy byli w finale.
Wygrali 2-1, a przegrywali chyba 1-0, nie?
Tak, tak.
Proszę. To bardzo dobrze. Jeszcze może powiesz, kto bramki strzelił? Metrebelli, panie Dielnik, nie?
Proszę, to no, tutaj.
Proszę, to jest tak. No ja już się przygotowałem. Dobra, to w takim razie spytam teraz, może Szymon, ciebie. Wiesz, poproszę bardzo, do jakiego wielkiego wydarzenia sportowego zaliczamy ten mecz?
Takie wyczekiwanie przez Belgów na to, żeby dotrzeć do końca pierwszy połowy, przez Polarek, będzie okazja! Edi! Tak jak Lubański!
Edi.
I na wolne pole
to nie Olczyc.
Tam Smolarek, kompany jednak ryzykownie, będzie jeszcze okazja. Z daleko mocno! Czy Smolarek będzie bramka? Po zero! Jesteśmy w finałach Mistrzostw Europy!
Po raz pierwszy. 2008 rok i legendarny Stadion Śląski, wtedy jeszcze nie było Podwieja Narodowego, gdzie bramki Smolarka w meczu z Belgią i pierwszy awans.
Ale pod którego, Bożą... syna czy ojca? Bo
ojca,
jednak...
syna, Boże.
Syna.
Edi Smolarek, tak. No i pod wodzą Leo Benhakera, to też dodajmy, bo to była wtedy ta drużyna, która no, napsuć potrafiła krwi też w eliminacjach.
Dobrym. Kogo pokonaliśmy w tym meczu z dwoma bramkami Ediego Smolarka?
Belgów. Wtedy Belgów pokonaliśmy.
Dobra, no to w takim razie teraz jeszcze pytanie, Wojtku, dla ciebie. A o jakim ważnym meczu zdecydował ten mecz?
Robert Lewandowski, ależ pięknie to zrobił, uwolnił się, poszedł, ruszył. Robert Lewandowski w pole karne, szuka miejsca do oddania strzału. Lewandowski! Aj! Jak to zrobił? Co za akcja, marzenie! Robert, jesteś wielki!
No trzeba przyznać, że... No. Sporo było takich meczów, w których Robert był wielki, więc ciężko wybrać.
No ale tutaj widać było tą akcję, bo my zamykamy oczy i już widzimy, nie?
No oczywiście, ale zdaje się, że to był mecz eliminacji do tego Euro z kolei, który wygraliśmy 3-2.
Z kim?
No ze... Ze Słowenią.
Oczywiście, no wy jesteście dobrzy, ze Słowenią. Dobra, wam to za szybko i za idzie, ale powiedzcie mi teraz, dlaczego ten mecz jest wyjątkowy i chciałbym, żebyście skomentowali później, odpowiadając, dlaczego jest wyjątkowy i czy możemy ten mecz powtórzyć już niedługo.
Teraz Wawrzyniak, Rüdiger, Rybus.
Brawo.
Jodłowiec, szybciej. Grosicki i Dur. Jeszcze Piszczek. Na polu karnym Milik, Lewandowski. I gol! Arkadiusz Milik! 1-0 dla biało-czerwonych w 51 minucie. Arek Milik. Lewandowski. Jest szansa. Mila. Gol! 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 Polska 2! Niemcy 0! Sebastian Bila! Już nam nikt tych punktów tutaj nie wytrze! Euforia na narodowym! Polacy wygrywają z Niemcami 2-0!
Słuchajcie, powiedzcie, czy może się to powtórzyć? Dlaczego wtedy wygraliśmy? Dlaczego historyczne wydarzenie? 11 października 2014 roku, Stadion Narodowy. Czy mamy podobną drużynę i możemy to samo zrobić? Proszę bardzo. No,
wtedy dlaczego wygraliśmy? Chyba powiedzmy, że takim czynnikiem gdzieś może głównym było nawet to, że no, co by nie mówić, to jednak dużo nam napisało szczęścia w tym meczu, bo...
Szczęście sprzyja lepszym, kochany redaktorze.
No, szczęście sprzyja lepszym, natomiast gdyby tak się jakoś to w ten mecz dobrze wnikliwie przeanalizować, to można powiedzieć tak w skrócie, że nasi strzelali, Niemcy grali, bo tam mieliśmy mnóstwo szczęścia. No ale 2-0 wygrać z Niemcami to zawsze ma jakiś taki szczególny dla nas wymiar, bo przecież my przed meczem z Niemcami, tym meczem w 2014 nigdy nie ograliśmy, czy to Republiki Federalnej Niemiec, czy już później zjednoczoną ekipę niemiecką. Przecież to byli świeci wtedy mistrzowie świata. Oni 3 miesiące wcześniej ograli Brazylię na ich terenie 7-1, a my tutaj wygrywamy 2-0 z tymi wszystkimi chyba wielkimi zespołami. Gdzieś tam potrafiliśmy wcześniej wygrywać czy z Anglią, czy z Brazylią, czy z Argentyną. No i to też może sobie gdzieś tak może warto uświadomić, że to był pierwszy mecz, od którego zaczęła się taka seria Polaków bez porażki na Stadionie Narodowym, bo ona już trwa właśnie od tego meczu z Niemcami od 2014 roku. No i to był taki mecz, który dał takiego kopa pozytywnego kadrze, że ona jednak gdzieś uwierzyła, że możemy zrobić jakiś krok do przodu, no bo rzeczywiście te eliminacje były super i nawet ten mecz, jak pamiętacie pewnie, rok później przegrany we Frankfurcie, on wcale nie był gorzej zagrany od naszych, w naszym wykonaniu niż ten mecz pierwszy, co wygraliśmy 2-0. No, tylko wtedy po prostu Niemcy byli skuteczniejsi pod naszą bramkę i skończyło się to 1-3.
A nie można przenieść pierwszy mecz na tegorocznych Euro na Stadion Narodowy? Nasz pierwszy mecz.
No niestety chyba nie.
Bo jeżeli nam tyle przynosi szczęścia, Szymon?
Nie, to się chyba nie uda, chociaż ja bym był jak najbardziej za tym. To w ogóle też, nawiązując do tego, co Wojtek powiedział, to jest w ogóle też, no bo to było to pierwsze historyczne zwycięstwo z Niemcami, a przecież jeszcze wcześniej w meczu towarzyskim, gdzie bodajże też Niemcy grali takim trochę drugim garniturem.
Trzeci skład.
No, to wtedy nawet nie udało nam się wygrać, wtedy było 2-2, a przecież mieliśmy szansę na to, żeby wygrać w samej końcówce meczu, bo tam była, wtedy pamiętam też bramka Błaszczykowskiego z karnego wtedy na 2-1 i nie dowiedzieliśmy tego, a czekaliśmy na to zwycięstwo tak naprawdę od lat i czekaliśmy też ze względu na to, że mamy pewne takie historyczne też...
Ja w 74 muszę wam powiedzieć, że płakałem, kiedy Gerd Müller na tej wodzie strzelił bramkę i została nam tylko walka w półfinale z Brazylią.
No ale w końcu się ksiądz doczekał.
No doczekałem
się
wreszcie.
A tutaj kontynuując, bo zapytał ksiądz, czy mamy teraz lepszy skład. No wydaje mi się, że mamy teraz lepszy skład, nie umieszając nikomu, no ale tam gdzieś tam na obronie grał Szukała, który... powiedzmy, no nie grał w najsilniejszych topowych ligach, grał Jodłowiec przecież, no a dzisiaj mamy w środku Krychowiaka do spółki z Klichem. Jak jeżeli będziemy grali trójką, no to Zieliński, no to są zupełnie inni zawodnicy, zupełnie inne kluby. Na środku obrony mamy przecież Jana Bednarka z Premier League.
A to jeszcze był ten czas wtedy, kiedy Tomek Jodłowiec na środku pomocy, to wtedy Nawałka też tak szukał trochę miejsca tam dla zawodnika, potem wymyślił Krzysia Mączyńskiego od meczu ze Szkocją i to też była taka pozycja, gdzie było takie poszukiwanie zawodnika też w tym miejscu, które potem zajął Mączyński u Nawałki na wiele lat, na Euro to był podstawowy zawodnik i sprawdzał się, chociaż był zawodnikiem dalej takim ligowym po prostu w Polsce. Nie?
No i też jeszcze to, co Wojtek Papuga powiedział, no że doświadczenie robi swoje. Ci piłkarze naprawdę już zagrali ze sobą tyle meczów, a wiemy, że z czasem ci zawodnicy też się robią bardziej troszkę może przebiegli na boisku, wiedzą jak się zachować, w których momentach.
Słuchajcie, umieściłem wam tutaj liczby Łukasza Piszczka z tego meczu. Niektórzy mówią, że był najlepszy na boisku. Są imponujące. Czy moglibyście je skomentować?
11 kilometrów przebiegniętych. No, ja Piszczka...
11,789.
Tak. Ja bym coś o Piszczku powiedzieć z tamtego meczu, no to oczywiście pierwsza rzecz, jaka rzuca się w oczy, gdzieś zostaje w pamięci, to asysta przy bramce Milika na 1-0. No Piszczek też znał tych niektórych piłkarzy z boiska, nawet nie tyle, że grając przeciwko nim, co grając choćby w jednym zespole, jak chociażby Mats Hummels, powiedzmy, no czy inni piłkarze Bayernu, czy Borussii Dortmund. No wtedy Piszczek był w takim swoim prime, chyba najlepszym czasie, bo przecież świeżo rok po tym, jak dotarł z Borussią do finału Champions League. No i wtedy oczywiście jeden z kluczowych piłkarzy w kadrze Nawałki. No piłkarz taki, można powiedzieć, nie do zastąpienia wówczas na swojej pozycji.
Teraz też mi się wydaje, że nie do zastąpienia, bo też trzeba powiedzieć, że on był wtedy nie dość, że w swoim prime, to jeszcze chyba takim jednym z najlepszych prawych obrońców w ogóle w Europie. Tak. Więc no ciężko będzie go zastąpić. Wiadomo, że Bereszyński i Kędziora są bardzo solidni i grać potrafią, no ale no Piszczek no to naprawdę jeden z lepszych, myślę, że piłkarzy w ogóle w historii reprezentacji.
Szymon?
A przecież zaczynał jako napastnik, to też jest w ogóle ciekawa sprawa. Tak. On zaczynał jeszcze grał w Zagłębiu jako napastnik, dopiero trafiając do Niemiec, trener Favre go przestawił na obronę.
Że ta historia może się tak rozwinąć wtedy, kiedy Piszczek wyjeżdżał z Zagłębia Lubin, tak? Wtedy tak. Wyjeżdżał do Niemiec, do Borussii Dortmund. Zresztą ostatnio też tak widowiskowo żegnany przez Borussię Dortmund w dużych łzach, w dużym wzruszeniu opuszcza klub, ale to też pokazuje, że można grać przez bardzo długi okres w jednym zespole, można związać się z tym zespołem jako legenda i można na najwyższym poziomie grać, bo Piszczek też przecież przecież miał nas w swojej historii przecież i finał Ligi Mistrzów przecież i tak dalej.
Dobra,
tak.
Jego nie będzie, czyli ktoś go zastąpi. Ufamy, że Boża opatrzność nad nami czuwa. Słuchajcie, chciałbym spytać, jakie będą największe gwiazdy tych mistrzostw, ale gwiazdy, no bardziej może też tak nie tylko piłkarsko jako idol, ale pewien wzór, bo mnie to zawsze denerwuje, jak założyli kościół Maradony, nie? Będziesz nad wszystko kochał piłkę nożną, będziesz wyznawał bezwarunkową miłość do Diego i pięknej gry, będziesz propagował słowo Diego w każdym miejscu świata, będziesz odwiedzał kościoły, w których nauczał, przyjmiesz drugie imię Diego, nazwiesz swojego syna Diego. Znam jedną rodzinę, która nazwała dziecko Diego, na szczęście we Włoszech.
No nie wiem, czy w Polsce to imię byłoby aż tak popularne.
No, Diego Armando Maradona w tamtym czasie, jeszcze kiedy grał no, w Neapolu. I jak będzie z tymi gwiazdami na tych euro?
No to tak trzeba by się mniej więcej prześledzić. Nie wiem, panowie, może szybciej wam wpadnie do głowy jakaś gwiazda. Taka.
Ja powiem tak, dla młodych na pewno Kylian Mbappé, który na Mistrzostwach Świata we Francji całe wszystkie te pieniądze, które tam zarobił, oddał na cele charytatywne. Więc to tutaj mówił ksiądz o piłkarzach, którzy tak dają jest. Przykład nie tylko na boisku. Super, no to Mbappé. To jest numer jeden, który mi przychodzi do głowy. No
to jak tak mówisz, to ja odbiję pałeczkę, powiem, że Marcus Rashford, który bardzo działa na rzecz dzieci biednych, głodujących w Wielkiej Brytanii i tam no taka dobra nawiązała się relacja z nim, z brytyjskim rządem, dzięki Rashfordowi brytyjski rząd przeznaczył naprawdę olbrzymie pieniądze na to, żeby jakoś walczyć z ubóstwem w Wielkiej Brytanii. On też został odznaczony przez królową Elżbietę II. Także patrząc na przykład na taką działalność pozabojskową, to tutaj, tak jak Wojtek powiedział o Mbappé, to tak na pewno można też powiedzieć o Rashfordzie.
Ale też słyszymy chyba o bardzo wielu takich charytatywnych inicjatywach i działaniach Roberta Lewandowskiego, więc tak. jeżeli myślę, że nie ma sensu, znaczy nie ma sensu, szukamy trochę też takich gwiazd poza polską piłką, no a w polskiej piłce mamy piłkarza, który dzisiaj jest no określany już jako legenda Bayernu, niedawno pobity rekord Gerda Millera. No i myślę, że Robert Lewandowski będzie tak, to jest dla niego szansa, to znaczy też ostatnio dużo się słyszy o tym, że Robert cały czas czeka na taki wielki sukces z reprezentacją. Może to właśnie jest ten moment, w którym on sam, mając świadomość tego, że ta kadra ma potencjał, bo o tym wszyscy mówimy, że on też zniesie się na wyżyny swoich możliwości i to pokaże na boisku.
No to skoro już jesteśmy przy temacie reprezentacji, no to na pewno też Piotrek Zieliński, tak? Który również działa na rzecz dzieci. No i nie wiem, na przykład Kamil Glik, który buduje boisko.
Życzymy mu, żeby szczęśliwie się dziecko urodziło, no, by wyjechał na narodziny dziecka. Ale słuchajcie, gdybyście, bo ja jestem naprawdę zauroczony, Włosi mi kiedyś podesłali jeszcze po włosku na temat Lukaku, nie? Całą jego historię, kiedy no człowiek no, z samej biedy. Wszystko zaczęło się, kiedy zauważył, że mama dolewa wody do mleka, nie, żeby starczyło. I bardzo wierzący, no, z pomocą Boga, jak sam mówi, musi to wszystko odwrócić i dzisiaj jest niesamowity. Kiedy Polska nie gra, ja na przykład Interu nie lubiłem, a zacząłem kibicować Interowi, bo tam Lukaku gra, nie? I to jest niesamowite, że mówimy o tych nazwiskach, nie, żeby później, gdy Polska nie będzie grała, żeby chociaż wiedzieć, komu kibicować, bo na przykład ma jakieś dobre serce i myśli tak jak my. No to dobra, no to skoro zaczęliście o Lewandowskim, to posłuchajmy, co o tym sądzić.
Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia sportowe, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej, krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został pan Robert Lewandowski.
Szanowny panie prezydencie, szanowna pani pierwsza damo, jest mi niezmiernie miło otrzymać to oznaczenie. Jest to na pewno wielka duma, ale chciałem też na wstępie powiedzieć, że piłka nożna to przede wszystkim sport drużynowy, a nie indywidualny. Dlatego też wszystko, co osiągam, na co tak ciężko pracuję, to też oczywiście jest zasługa trenerów, kolegów z drużyny, z boiska, cały sztab, który też pracuje na ten cały sukces, jak i również rodzina. Dlatego myślę, że całość, jaką tworzymy tą drużynę, która wspólnie chce też osiągać sukcesy, chce również dumnie reprezentować nasz kraj, niezależnie od tego, czy gramy z reprezentantem Polski, czy w klubie w Bundeslidze, czy w Lidze Mistrzów. zawsze z tyłu głowy oczywiście jest i będzie to, skąd się pochodzi. Ja nigdy tego się nie wstydziłem. Zawsze starałem się i o tym głośno mówiłem, dlatego wszystko, co robię, pomimo tego, że gram i uprawiam dyscyplinę drużynową, to jednak to wszystko też ma znaczenie i ja również chciałbym podziękować, tak jak powiedziałem, wszystkim osobom, które mnie wspierają, które mi pomagają w tym wszystkim, które też są ze mną, bo każdy z nas zdaje sobie sprawę, że sport, że piłka nożna nie jest łatwą dyscypliną i tutaj oczekiwania są duże i też temu trzeba sprostać. Ja się oczywiście tego nie boję. Zawsze lubiłem wyzwania, zawsze lubiłem mierzyć wysoko. Oczywiście czasami zdarzają się błędy, wpadki, ale po to też jesteśmy ludźmi, żeby z takich rzeczy wyciągać wnioski, iść do przodu, żebyśmy zawsze myśleli i wiedzieli o tym, że można zrobić coś lepiej. Ja zawsze jestem takim człowiekiem, który stara się właśnie iść w tym kierunku, niezależnie od tego, ile trofeów już wygrałem, to może za jakiś lat, jak usiądę sobie na kanapie, to wtedy o tym pomyślę i będę mógł się tym delektować, ale na dzień dzisiejszy gdzieś ta moja ambicja jest na tyle wysoka i nie chcę tak naprawdę spocząć na laurach, ale oczywiście chciałbym jeszcze raz wszystkim podziękować, którzy mnie wspierają, którzy są ze mną, którzy mi pomagają w tym, co robię, w odnoszeniu tych sukcesów i oczywiście mam nadzieję, że ta droga moja będzie cały czas szła do przodu. I jeszcze raz dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Jest mi niezmiernie miło.
No to co sądzicie o tym krzyżu komandorskim Orderu Odrodzenia Polski dla Roberta Lewandowskiego?
No ja podejdę do sprawy tak trochę ogólnie i nie dziwi mnie raz, że Robert Lewandowski dostał. Nie zdziwi mnie, kiedy dostawał jakiś, nie dziwiło mnie, kiedy dostawał jakiś inny sportowiec i nie będzie mnie dziwiło, kiedy jeszcze jakiś inny sportowiec, obojętnie od jakiego prezydenta, order otrzyma, no bo wiadomo, że są ambasadorami naszego kraju, że godnie ten kraj reprezentują i wiadomo, ile zostawiają zdrowia i serca na arenach sportowych jakichkolwiek. I tego wysiłku, ile po drodze poświęcają, więc no, zresztą zasłużenie.
Dla Roberta to było zawsze bardzo ważne, ta jego polskość i to jego pochodzenie, tak? Nawet było to widać bardzo mocno po finale Ligi Mistrzów, kiedy on wygrywał ten finał Ligi Mistrzów i były te jego wypowiedzi po finale. On nie dość, że był wzruszony, to on jeszcze jasno tak artykułował, że przecież on to robi dla kibiców. On robi to po to, żeby Polacy byli dumni z tego, że taki zawodnik jest. Bo to też jest historia młodego chłopaka, któremu wszyscy może wokół gdzieś mówili, że jemu nie ma prawa się udać, bo była jakaś tam trudna kontuzja, z tego co pamiętam w młodości. Potem był Znicz Pruszków, który wyciągnął rękę i tak dalej. Potem dopiero Lech Poznań. I to był taki piłkarz, który się plątał do pewnego momentu. Zresztą on chyba sam kiedyś w ogóle powiedział coś takiego, Robert, że on przez to musi ciężko też pracować, żeby nadrabiać to, czego nie miał w młodości też, jeżeli chodzi o szkolenie. I to też widać po prostu jego ciężką pracę. Nawet chyba, nie wiem, czy to nie był Neymar, jakiś czas temu powiedział coś takiego o Robercie Lewandowskim, co by wziął od Roberta Lewandowskiego. I nie wiem, czy to właśnie nie było ta prawosowitość, to podejście takie profesjonalne.
Postawienie się na boisku.
Tak, tak. Też to jest super. A,
jeszcze powiedzcie, co Rumek Niga powiedział o Lewandowskim? Że co Morawieckiemu powie?
Było to ostatnio.
No, że Lewandowski jest najlepszym ambasadorem Polski.
Dokładnie. Mówi, że
przekażę to premierowi Morawieckiemu, że najlepszym obecnie ambasadorem jego Polski jest Robert Lewandowski. Dobra, bo zagadaliśmy się. Zagrajmy. Pamiętacie ten hymn? 9 lat temu, 2012, euro w Polsce na Ukrainie. To był hymn tych euro. No tak, to był hymn Euro 2012, kiedy było... Powiedzcie teraz jeszcze coś o kibicach, nie? Bo są takie różne dowcipy, nie? Może nie wypada, ale nie wiem. No podczas meczu piłkarskiego na Euro na trybunach siedzi mały chłopczyk. Mężczyzna go zagaduje. Przyszedłeś sam? Tak, proszę pana. Stać cię było na taki drogi bilet? Nie, tata kupił. A gdzie jest twój tata? W domu szuka biletu. Kibice wszystko potrafią zrobić. To ja gwoli tylko wstępu, bo kiedyś pracowałem pod Mediolanem w Pawii i tam no, też na stadion chodziłem i tam była taka tablica upamiętniająca takiego 19-letniego Lukę Boniconiego. I on kiedyś został zadenuncjowany, że tam był w tej grupie Kiboli, no i został aresztowany i dostał jako karę zakaz wstępu na rok na stadion. Słuchajcie, popełnił samobójstwo, zjadł 70 tabletek, popił wódką, a w liście napisał: tak, przegrałem, jestem bankrutem, w tym społeczeństwie nie ma miejsca dla ludzi takich jak ja. O samobójstwie już myślałem od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz zdobyłem się na odwagę. Chcę przeprosić wszystkich za zamieszki, które były moim udziałem w ostatnią niedzielę na stadionie. Kiedy dowiedziałem się, że zostałem oskarżony, było mi niedobrze. To nie do zniesienia nie móc iść przez rok na stadion Forza Pavia. Nie mógł znieść, że nie może iść na stadion. Odebrał sobie życie. Jacy będą kibice na tych Euro?
To jak tylko tak może w nawiązaniu do tej historii, co przed chwilą ksiądz opowiedział, to mi się przypomina, można wspomnieć o takiej sytuacji właśnie, gdzie kibice przeżywali olbrzymi zawód, dramat wręcz. Finał w 1950 roku, jak Brazylia przegrała przecież na własnym stadionie na słynnej Marakanie z Urugwajem 1-2. 200 tysięcy kibiców na trybunach. Brazylijczycy mieli ten mecz mieli ten mecz na zapewnienie sobie Mistrzostwo Świata, bo wtedy trzeba podkreślić, nie rozgrywano stricte finału, tylko były rundy grupowe i Brazylijczykom do tytułu wystarczył remis. Urugwaj musiał wygrać i w tym meczu na dodatek przegrywał 0-1, wygrał. No i Brazylijczycy, powiedzmy, że jakaś tam część kibiców tego meczu nie wytrzymała nerwowo, miała załamanie psychiczne, no niektórzy sobie odbierali życie. A że w Brazylii piłka nożna, futbol, no to jest religia, no to tak właśnie reagowali wtedy na te niepowodzenia. Natomiast wracając do tych dzisiejszych współczesnych czasów, no to widzimy bardzo, jak tej piłki, jak kibiców brakowało na trybunach. No zresztą piłka nożna, futbol jest dla kibiców, to podkreślają sami piłkarze. No i cieszymy się też w kontekście właśnie euro, że będą kibice, bo zresztą to był jeden z warunków tego, żeby rozgrywać mecze konkretnie w tych miastach, żeby władze miast mogły zezwolić na to, że przynajmniej te 25% kibiców może wejść na stadion. I to cieszy i na przykład też cieszy pod tym kątem zmiana lokalizacji na Sankt Petersburg, bo tam na tym stadionie ma zasiąść, może zasiąść, będzie mogło zasiąść 75% kibiców, także no piękna sprawa.
To ja tylko powiem, bo to też jest tak, że mówimy o smutnych historiach, to co teraz i ksiądz powiedział, i Wojtek, to są takie smutne historie też pokazujące jednak, że pewna granica poszła za daleko, to znaczy ktoś uzależnił jakby swoje życie od tego, od kibicowania, od sportu.
No popatrzmy na to właśnie uwielbienie kibiców do Maradony, o którym wcześniej wspominaliśmy.
Tak. Ja mam na przykład zabójstwo Escobara.
Albo Escobara, to jest w ogóle niesamowita historia.
Ja mam taką historię bardzo ciekawą, dlatego, że kiedyś, jakiś czas temu robiłem nawet wywiad o tym dla Radia Maryja i w ogóle polecam też, na stronie Radia Maryja jest dostępny, historia Piotra. Stadionowy chuligan zrozumiał, że Bóg nigdy go nie porzucił. I to jest historia człowieka, Piotra właśnie, który z jednej strony łączył kibicowanie na stadionie żużlowym w tym wypadku z byciem ministrantem. On chodził na rozruby, był chuliganem stadionowym i łączył to tak naprawdę z tym, że co niedzielę był w kościele, co niedzielę służył do mszy świętej jako ministrant. I historia bardzo ciekawa, dlatego że on sam powiedział wtedy w tym wywiadzie, że sport może uzależniać, że przemoc może uzależniać, ale w taki niewłaściwy sposób. Jest taki jeden wątek w tym wywiadzie, kiedy zapytałem go, jak Pan Bóg przebił się do kogoś takiego jak ty. I on się śmieje, bo postawił na mojej drodze kobietę, to jest pierwsza odpowiedź, bo Renia to jest jego żona, którą spotkał po prostu w parafii, bo śpiewała w tej parafii właśnie śpiewała w tej parafii. Poznali się, budowali relacje. Przyszła niedziela, najważniejszy mecz w sezonie, derby w Gorzowie. Pojechałem na mecz Falubazu i już z niego nie wróciłem. Zostałem zawinięty przez policję, zamknęli mnie. Wiedziałem, że Renia jest kobietą mojego życia. Wiedziałem, że wszystko, co miałem, mogę stracić. Moje zdjęcie pojawiło się na pierwszej stronie w gazecie. Dostałem 5 lat całkowitego zakazu stadionowego. Dostałem też grzywnę. Od tamtej pory nie byłem na stadionie. I to był początek takiej jego drogi już z Panem Bogiem w stronę szczęśliwego bycia tatą, bycia osobą wierzącą, dzisiaj też ojca dwójki dzieci, więc zakaz stadionowy może prowadzić też do dobrych historii i zbudować człowieka po prostu silnego i takiego dla Pana Boga, nie?
Mhm. Czyli jest nadzieja w kibicach?
Myślę, że tak. Myślę, że my w ogóle też mamy jako Polacy taką piękną kulturę kibicowania, dość mocno wyjątkową. Coraz rzadziej chyba się słyszy o takich.
No tak, bo gdybyśmy teraz... się dzisiaj zdziwiłem, że kiedy byliście w Westerplatte, to nikt z was szalika nie założył.
Mieliśmy taki pomysł, ale Szymon zapomniał.
To moja wina była.
A jednak, bo tak mówię, no tutaj kibice i tak nie za bardzo. Wiecie, bardzo ciekawe są też te, które... Kiedyś miałem przyjemność gdzieś tam też być w powstawaniu takiej organizacji dla wychowania do sportu i przez sport, jaką jest Salezjańska Organizacja Sportowa, i tam bardzo dużo, nawet i na stronach Salosu, jest takich różnych dekalogów, nie? Wiara, nie zabobon, nie czyń znaku krzyża na boisku, zrób to prywatnie, nie proś Boga o zwycięstwo, pomódl się, aby nic ci się nie stało, sukces świętuj zawsze przez uczestnictwo we mszy świętej, sport nie jest wszystkim, nie czytaj tylko gazet sportowych. Jakie gazety redaktor Wojciech po mojej prawej stronie czyta? Tylko sportowe?
O, gazety to już nawet nie tyle gazety sportowe, co po prostu, jak już czytam jakieś teksty związane z piłką nożną, to praktycznie internet, ale głównie sportowe, a nie sportowe. Powiedzmy, że poświęcam też czas, chociaż już w mniejszym wymiarze niż kiedyś, na przykład na teksty, artykuły poświęcone na przykład kinie czy muzyce, bo to też gdzieś tam zawsze mnie w jakimś stopniu fascynowało.
To dobrze, to może w nagrodę za to zostawię wam dzisiaj po książce, to sobie też poczytacie, żebyście odeszli trochę od komputera. Co się redaktor Szymon tak śmieje?
Zdrowiej dla oczu.
Zdrowiej dla oczu. Słuchajcie, no kibice niektórzy są fantastyczni, szczególnie jak się popatrzy na tych 80-letnich, którzy cały czas w tym stroju podążają za swoimi ukochanymi, nie? No dobra, no to zagrajmy to, co mówią, że była jedna z najpiękniejszych piosenek, hymnów na Mistrzostwach Europy, czyli Holandia-Belgia, 2000 rok. Słuchajcie, no to jesteśmy w dobrym czasie, bo jeszcze mamy o olimpiadzie powiedzieć. To w takim razie proponuję, żebyśmy podsumowali emocje piłkarskie i przeszli do olimpiady. Nie wiem, czy to rozpoznacie. Podsumujmy sobie.
Mączyński przekazał piłkę Milikowi, ale gol! Ale gol! Ale gol! Milik! Mówiliśmy o tej lewej nodze! Fenomenalne uderzenie Arkadiusza Milika w 62 minucie. Jest 1-0.
Lewandowski, taka akcja, rozpatrz Lewandowski w pole karne. Teraz, i było blisko. Jest, 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 nie, nie, nie wpadła piłka. Jest, ależ to jest. Mówiłem Marcin, poczekajmy. Piłka nauczyła mi pokory. Brawo, Polacy.
Pomyślałem, przewrotny i może w tym momencie odkręci się dla reprezentacji Polski Kuba Błaszczykowski.
Ale nie ma bramki. Nie ma bramki, po raz kolejny sygnalizują, że jest spalony. Za szybko nie było spalony. Się ucieszyliśmy.
No niby był właśnie.
Juan Mata.
No. Jest on tutaj taki dziwaczny. Ale był.
Piłka wraca do lewej strony, przeszła nad Cedrykiem, Grosicki wpada w pole karne, będzie okazja, gol! Gol! Jak to się wszystko zaczyna! Robert Lewandowski czekał na tego gola, ależ Polska ma otwarcie, ćwierćfinału, nieprawdopodobny start!
Salah z prawej strony, Sadio Mane, no, Mane wiersza w pole karne, Mane! Co zrobi sędzia? No, jest gol! I to przed sektorem zajmowany przez panów Liverpoolu. Ależ on ma stoicki spokój. To jest piłkarz.
Wiemy, że się zestarzał. Tak, no to było takie jeszcze, powspominaliśmy sobie z rozrzewnieniem. Słuchajcie chłopaki, no zobaczymy, no będziemy czuwać, redakcja sportowa działa, euro jest, tak, byliście kiedyś na euro? Na żywo?
Nie, na Mistrzostwo Europy niestety, ja nie byłem,
nie.
Niestety.
Ja się przyznam i to jestem wdzięczny, że byłem na inauguracji euro w Polsce i to jeszcze dali mi taki bilet w loży, no ale się bardzo cieszę, no ale byłem na Mistrzostwach Świata.
Teraz?
Nie, w 90 roku.
W 90?
A na 90 byłem na dwóch meczach. Byłem na meczu Włochów z Peru.
Czyli grupa.
I byłem później na meczu Włochów z Czechosłowacją. Bo to był 90 rok,
tak,
nie?
Tak.
Wtedy Skilacci to był, to wtedy on chodził. No. Ale widziałem też na żywo Diego Armando Maradona, żeby nie było, nie? Także mniej więcej. No i Roberto Baggio też, bo to był też taki mój. Dobra, idziemy, zostawiamy euro. Wiadomo, że mniej więcej meldujemy się co najmniej w półfinale, prawda? Bo tutaj
oczywiście.
Tak już tu wiadomo,
Bez
że...
Westerplatte nasze tam obstawiania były.
Tak jest, ale okazuje się, że jedyna Polska ma jako królową Matkę Bożą. Nie? To jest takie serce Pana Jezusa w czerwcu i majowe Maryi. Dobrze. Olimpiada. To może po prostu poprosimy Przemka o hymn. Czy ten hymn olimpijski znacie? Niech on nas wprowadzi w olimpiadę. W trakcie tego hymn grany podczas wciągania na faszt flagi z pięcioma kołami skomponował Grek Samaras, słowa napisał jego rodak Palamas. Po raz pierwszy wykonano go podczas igrzysk pierwszej olimpiady w Atenach w 1896 roku. Do 1957 roku nie był uznawany przez MKOL za oficjalny hymn igrzysk. teraz już jest. Możemy sobie wyobrazić, zamknąć oczy, flaga na maszt, igrzyska się zaczynają. Nieśmiertelny duchu antyku tekst. O czysty ojcze piękności wielkiej i prawdziwej, zejdź, zjaw się, zabłyśnij tu, wznieś zapał godnych walk, biegu, zapasów i dysku, uwięć świeżą gałązką ciało, uczyń je żelaznym i szlachetnym. Jakie macie najpiękniejsze w waszym życiu wspomnienia igrzysk olimpijskich? Może nawet jakieś takie osobiste?
Ja pamiętam w dzieciństwie na pewno wchodzącego na stadion w Sydney Roberta Korzeniowskiego. 2 złote medale wtedy. To takie dosyć mocne wspomnienie, ale to pierwsze takie igrzyska, które przeżyłem, będąc świadomym tego, co się dzieje, no bo Atlanta, rok 96, to miałem 4 lata, a wtedy już 8 i to już byłem, zaczynałem być zapalonym sportowcem. To, ale pierwsze takie dosyć mocne igrzyska, które śledziłem, to były Ateny, rok 2004 i wszyscy patrzyliśmy na Otylię Jędrzejczak wtedy i jej medale. Jej 3 medale wtedy, złoto i 2 srebra.
No to może ci zrobimy niespodziankę i to może Otylię jeszcze ci tutaj w takim razie przypomnimy.
To były moje z kolei pierwsze wspomnienia, jeżeli chodzi o Otylię Jędrzejczak i olimpiadę w 2004 roku. Natomiast, no tak szczerze mówiąc, to kiedy mamy już ten okres olimpiady, no to każdy tylko występ Polaka, który jest, który mam możliwość oglądać, no to jest takie małe święto.
Ja w kontekście olimpiady, jeżeli miałbym wskazać jakieś takie momenty, w których napełniała mi olbrzymia radość sukcesu Polaków, to nawet nie tyle olimpiada letnia, co zimowa, bo jak sobie przypomnę wicemistrzostwo olimpijskie w 2006 roku Tomasza Sikory, który już tam był gdzieś u schyłku kariery i on osiągał swój największy sukces i to jego wzruszenie przed kamerami, kiedy opowiadał o tym, ile pracy włożył przez całą swoją karierę, że to jest taka jakby nagroda, to jest naprawdę tak, no, łapie za serce, czy medale Justyny Kowalczyk, czy Małysza. Nawet Małysza, takie w moim odczuciu, nie tyle te w 2002 roku w Salt Lake City, bo tam były to był taki spodziewany sukces, z lekkim niedosytem, bo nie skończyło się złotym medalem, ale pamiętam 2010, kiedy on leciał do Vancouver i ta forma Małysza wtedy była taka, no trudno było wskazać, czy będzie stać go na sukces, czy nie, a wtedy naprawdę wystrzelił i gdyby nie wystrzał też formy Amana, to być może byśmy się doczekali w końcu złota. No i oczywiście złoto Brudki, 2014, kiedy on pokonał tą całą rzeszę Holendrów, którzy tam zdominowali tą dyscyplinę sportu. No i oczywiście...
No i też komentarz.
Nie? Komentarz, tak, oczywiście. Tak, to jest... I oczywiście złota, 2 złota Kamila Stocha.
Ale pamiętam dobrze Brudkę, bo to była też taka ciekawa sytuacja, że też byliśmy wtedy w Radiu Maryja przed tymi igrzyskami i wymienialiśmy Brudkę jako takiego jednego z kandydatów do medalu. To głośno się o tym nie mówiło. Mówili o tym nieliczni, że on rzeczywiście może ten medal zdobyć, bo wiadomo, że Holendrzy to konkurencja na najwyższym poziomie, no ale się udało i to złoto było. A Radio Maryja o tym mówiło już wtedy.
Był wtedy najsłynniejszym, najpopularniejszym strażakiem w Polsce.
Strażakiem, tak.
Tak, no to ja bym was zagiął, bo pamiętam, że w tych takich drużynowych, no to gdzieś tam się ocieraliśmy, ale piłka nożna, nie? I kiedy wreszcie były te kwalifikacje, była i Stara Zagora i tam te wszystkie inne historie i nagle pojechaliśmy na olimpiadę do Monachium. No i nagle się okazuje, że zaczynamy grać, to był taki, no... sukces pierwszej ekipy Kazimierza Górskiego. No i ten finał z Węgrami. Pamiętam, że wtedy równocześnie była walka bodaj bokserska Rybickiego, który też zdobył złoty medal i w zasadzie Polacy strzelili bramkę i nagle uświadomiliśmy sobie, że mamy w jednej chwili dwa medale. No ale przegrywać 1-0, później ta piękna bramka, strzał z lewej nogi Dejny, później poprawka, Lubański wyskakuje, Dejda przejmuje i do pustej wrzuca, no wtedy to się płakało. Wy już jesteście nowocześni, potraficie emocje skrywać. Ja płakałem jak dzieciak, bo dzieciakiem wtedy byłem. Słuchajcie, a idea igrzysk to jeszcze jest aktualna? Czy Pierre de Coubertin wygrywa, czy przegrywa? Dzisiaj ktoś z was w Westerplatte wspominał o Pierre de Coubertinie. Kto to, Wojtek, ty byłeś? O czym tam mówiłeś?
O tym, że zdobył złoty medal Igrzysk Olimpijskich w 1912 roku w Sztokholmie, w takiej nietypowej dosyć dyscyplinie, bo w literaturze.
Ale słuchajcie, to jeszcze jest aktualne. Może mogą to być... Ta idea olimpijska jest żywa, jest aktualna. Kiedyś w piłce nożnej, patrzcie, Brazylijczycy nigdy nie wygrali. No bo tylko amatorzy jeździli, prawda? Ale teraz Neymar ma być i podobno się szykują, że chcą wygrać. Nie, ale nas nie będzie. Jak to jest z tym zawodowstwem i amatorstwem, redaktorzy sportowi?
Znaczy, ja się tak zastanawiam też nad tym, bo jeżeli mówimy o samej idei Igrzysk Olimpijskich, nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, które miały też czynić sport takim elementem budującym pewien pokój, prowadzącym do pewnego wychowania, no bo taka była gdzieś tam myśl Pierre de Coubertina, no to dzisiaj mamy sport na pewno na dużo bardziej profesjonalnym poziomie i we mnie przynajmniej rodzi się taka refleksja nad tym, czy ten profesjonalizm trochę nie zjadł tej naszej idei. Profesjonalizm, ale on czasami zmierza w taką stronę, taką absurdalną, to znaczy my sami pamiętamy, mówiliśmy o Igrzyskach Olimpijskich, o Otylii Jędrzejczak. Ja pamiętam, to był bodajże 2008 rok i to był Pekin, kiedy były bardzo popularne takie stroje, one chyba były robione z łuski rekina w pływaniu i to była taka technologia, która miała wpływać na sportowca w taki sposób, że był wysyp rekordów świata, coś takiego było. Wtedy Światowa Federacja Pływania zablokowała te stroje po jakimś czasie ze względu na to, że one dawały pewną przewagę tym sportowcom, którzy je mieli. I były takie sytuacje w sporcie, że ten wyścig technologiczny trochę przykrywał tak naprawdę sedno sportu, bo wygrywać mogli nieliczni, ci, którzy mieli pieniądze i ci, którzy mieli szkolenie, ci, którzy mieli możliwości finansowe. Zresztą dzisiaj też na przykład dyskutujemy przed samymi igrzyskami, które są w tym roku, dyskutujemy nad samą kondycją, bo nie ma Rosji, tak? W sensie jest flaga neutralna, a dyskutujemy tak naprawdę jeszcze dodatkowo o Stanach Zjednoczonych. O tym się nie mówi, ale na przykład w jednym z ostatnich wywiadów Witold Bańka, prezydent Światowej Federacji Antydopingowej, powiedział, że WADA nie kontroluje 90%, jeżeli chodzi o sport amerykański jako taki. To też pokazuje jednak, że w pewnych krajach ten sport jest bardziej kontrolowany, w innych jest mniej kontrolowany. Chociaż dla mnie największym takim smutkiem jest właśnie to, że też ta technologia, która czasami to, co możemy finansowo, co możemy technologicznie, wypiera tak naprawdę zdrową i sportową rywalizację.
No i chyba dla sportowca coś takiego, co myślę, że może być najbardziej przykre na olimpiadzie, to kiedy zajmuje na przykład miejsce poza podium, potem okazuje się, że kogoś zdyskwalifikowano, no i ten medal zostaje mu przyznany, ale gdzieś tam po iluś latach, po pewnym czasie i no nie może się cieszyć tak na bieżąco z kibicami i świętować tego sukcesu, który normalnie mógłby faktycznie uzyskać.
Anita Młodarczyk tego doświadczyła przecież też jako Polka, natomiast też jest tak przecież ta głośna historia Bena Johnsona w biegu na 100 metrów bodajże.
No i generalnie w sportach siłowych.
Rekord świata wtedy chyba w Seulu to było, 9,79. No i mamy sportowca, który potem został pozbawiony wszystkich medali. 100 metrów, jedna z takich najbardziej popularnych dyscyplin olimpijskich. Na to czekamy, bo czekamy na każdych igrzyskach. Czekaliśmy w ostatnich latach na Usaina Bolta. Wszyscy na to, co pokaże na 100 metrów i czy padnie kolejny rekord świata. No a mamy właśnie w przeszłości takich sportowców, którzy wygrywali w błysku fleszów, a potem musieli ze smutkiem przyznać, oszukiwałem, tak?
Tak, to ja teraz tu dodam, bo później zapomnimy, że bohaterem piątych igrzysk olimpijskich w Sztokholmie w 1912 roku był młody Indianin Torpe. W pięcioboju, dziesięcioboju uzyskał bezkonkurencyjne pierwsze miejsce. osiągając wyniki do dziś uchodzące za wspaniałe. Zdobył 2 złote medale olimpijskie. Po powrocie do kraju w Stanach Zjednoczonych rozszalała się przeciw niemu nagonka. No, był Indianinem. Stwierdzono, że w 1999 roku, czyli 3 lata przed olimpiadą, grał baseball i brał za to pieniądze. W 1913 roku MKOL zdyskwalifikował go, odebrał zdobyte medale, Torpe zabiegał całe życie o zwrot medali. Umarł w 1953 roku ze słowami: oddajcie mi moje medale. I w 1983 roku, w 69 lat po dyskwalifikacji, w 29 lat po śmierci bohatera, zwrócono rodzinie Jimmy Torpe olimpijskie medale. Tu są te wszystkie tajemnice, o których mówicie. Albo, no.
Ja też pamiętam taką, ciekawe były bardzo też igrzyska w Pekinie, bo to też, tak, jeżeli dyskutujemy o igrzyskach, bo to były igrzyska, na które Chińczycy wydali ogromne pieniądze, żeby nawiązać rywalizację z Amerykanami, jeżeli chodzi o tabelę medalową. I tam po prostu pojawiali się, pamiętamy przykład Otylki Jędrzejczak, która zajęła wtedy 4. miejsce na swoim koronnym dystansie 200 metrów motylkiem, bo tam zaczęli pojawiać się sportowcy, którzy wcześniej nie mieli prawa bytu w ogóle w jej dyscyplinie sportu. Tam 2 Chinki były wtedy w ogóle złota, a druga była srebrna. I okazało się, że jeżeli ma się potężne pieniądze, jeżeli ma się cel, którym było po prostu wygranie klasyfikacji olimpijskiej, to można zrobić wszystko, żeby po prostu te igrzyska były dla nas, były nasze. I może to właśnie jest też ten problem, to znaczy, że poszczególne kraje chcą zawłaszczyć igrzyska dla siebie, a może to tak nie powinno do końca być.
No to ja zakończę takim podsumowaniem, słynnym dowcipem, który już gdzieś krąży. Nie? Świeżo upieczony trener mówi do prezesa klubu. Możemy sobie wyobrazić w polskiej ekstraklasie, no albo niech będzie w pierwszej lidze. Mówi do prezesa: potrzeba nam 2 dobrych obrońców, już sobie ich wypatrzyłem, kosztują razem 3 miliony. Prezes zastanawia się i po chwili mówi do trenera: widzisz, Włodek, za 3 bańki to ja mam 9 punktów w lidze. Dożyliśmy tych czasów, dlatego teraz za chwilę otwieramy telefony, podamy nasze profile, wyciągniemy książki na nagrody, ale najpierw przeżyjmy to jeszcze raz, może i Otylię gdzieś tam usłyszymy. Najpiękniejsze, od takie pierwsze z brzegu sukcesy polskich sportowców na olimpiadach.
Możemy to skończyć, wlazły. Jesteśmy mistrzami świata! To jest niepewna podoba
historia!
Tak długo czekaliśmy!
Brawo, Hugo!
Bruno, piłka meczowa! Kubiak, dobrze!
Kurde!
Obroniliśmy tytuł mistrzów świata! Jest!
Iga Świątek, mistrzynią Rolanda Garrosa! To coś, co wydawało się niemożliwe przed rozpoczęciem turnieju, coś, co nie wydarzyło się w historii dyscypliny, w historii naszego kraju. Próbowało wielu tenisistów osiągnąć ten cel, a udało się to 19-letniej Polce, 54. wciąż w rakiecie świata Idze Świątek. 7 wygranych meczów, wszystkie rywalki pokonane bez straty seta. To historyczny moment i dla Igi, i dla dyscypliny w Polsce, i dla całego naszego kraju.
Do końca jednak walczy Ancok. Nadal mamy piłkę. Maszczyk, Lubański w środku, wspaniała sytuacja, pusta bramka, gol Zejda, gol, proszę Państwa. Nieporozumienie Balinta i Pancicza, polska reprezentacja w Monachium prowadzi w walce o złoty medal z piłkarzami Węgier, 2-1. Jeszcze raz ta sama sytuacja, przepiękne podanie na lewą stronę, proszę zwrócić uwagę, ile nowoczesności w tym było. Do końca walczył Dejna, mija się Getty z piłką, pusta bramka i już nie pusta, bo w niej piłka strzelona przez Kazimierza Dejnę. 2-1. 23 minuty, 22 minuty do zakończenia spotkania.
Już stanęłam w kole. Młot trzymam w ręku. Kula na razie dotyka podłoża. Ja się nie chcę wierzyć, że zaraz będzie szybować niesamowicie szybko nad jej głową. I kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót i leci. I samba, 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 samba. I chciałby tańczyć. Młot! Jeszcze dalej! Jeszcze dalej! Rekord świata! Być może Anita Włodarczyk. Co ona tutaj dzisiaj wyrabia? Trzeci rzut, jeszcze dalej, 82 metry, 29 centymetrów i rzeczywiście jest samba, skacze, biega i ona teraz sama nie może uwierzyć, rekord świata, 82 metry, 29 centymetrów, a przecież w ubiegłym roku było 81 metrów i 8 centymetrów, o metr i 21 centymetrów. Metrów, poprawiony rekord świata.
Czy będziemy mieli złoty medal? Odpowiedź na to pytanie dosłownie za sekundy, za ułamki sekund, jeszcze 9, 8, 7 metrów. Czy wytrzyma Otylia? Czy wytrzyma Otylia Jędrzejczak to tempo? Otylia Jędrzejczak, mistrzynią olimpijską! 2 minuty, 6 sekund, 5 setnych, mamy złoty medal! Trzeci medal Otylii na tych igrzyskach, pierwszy złoty medal w historii polskiego pływania.
Kochani, 22:35, teraz wygodnie sobie usiądźcie, bo mamy no teraz w tych rozmowach niedokończonych trochę dla was prezentów, żebyście taki niezbędnik kibica na Euro mieli, a później zrobimy coś, żeby niezbędnik na Olimpiadę też znalazł się u was, ale trzeba się czymś wykazać, więc bardzo was proszę, zapiszcie sobie w kajecie, bo to jest bardzo ważne, kto pierwszy przedzwoni, nie? Bo tych książek mamy dość dużo, ale będą też trudne pytania. Nasze numery telefonów dla Polski Północnej 655-23-55, 655-23-55, dla Polski Południowej 655-23-56, 655-23-56, to jest dla Polski Południowej, w naszej rodzinie 536-600-100 i 536-600-200 i dla zagranicy, o, bo tutaj też można, o, co tam, stać nas na znaczki, 655-23-33 i drugi 655-23-66, profil na Facebooku oczywiście.
Tak, zapraszamy też na profil na Facebooku Czasu Wzrastania, tam możemy pisać komentarze pod zaproszeniem na dzisiejszą audycję, ale też możemy pod nagrodami, które już są na zdjęciu, możemy je zobaczyć, niezbędnik kibica już na czasie wzrastania, więc tam też możemy pisać komentarze, zwłaszcza chyba, że skoro jest do wygrania niezbędnik kibica, to może właśnie tam powinniśmy te komentarze pisać. I druga rzecz, możemy pisać, wysyłać SMS-y też pod numer 536-600-500.
Super, to co? Może zaczniemy jakieś takie lekkie, bo ja dzisiaj postanowiłem sobie, że i tak was zagnę w pewnym momencie. Muszę, ale może takie najpierw na rozgrzewkę dla... No to niech mistrz zacznie, wiesz, no pokonujesz wszystkie... Tam
legendy, gwiazdy
dziennikarstwa, jesteś Wojtku naszą gwiazdą. Zadaj takie pytanie, żeby ktoś z młodzieży, przypomnę, że jest to Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, więc nikt starszy od nas nie może dzwonić, proszę, i wtedy no dzwoni, odpowiada na pytanie, Przemek realizujący zapisuje adres. I myślę, że w przyszłym tygodniu już książeczka jest, będzie można na Boże Ciało sobie po procesji usiąść i poczytać, przygotowując się. Wojtku.
Tak jest. Pytanie to będzie dotyczyło pewnego reprezentanta Polski. Opiszę go tak w skrócie. No i trzeba będzie oczywiście odpowiedzieć, o jakiego piłkarza chodzi. Jest to jeden z najbardziej utytułowanych reprezentantów Polski w najnowszej erze reprezentacji Polski. Piłkarz, który... strzelił najwięcej goli dla reprezentacji Polski w historii Mistrzostw Europy. Przypominam, że W Mistrzostwach Europy gramy od trzech turniejów, zagraliśmy tylko do trzech turnieje, także...
Za dużo nie mów, żeby tam nie naprowadzać, bo to później może będzie naprowadzać. No i król, polski król strzelców Mistrzostw Europy. No to fajnie, to my w takim razie, żeby nikogo tam nie dekoncentrować, może Przemku zagramy, tak, a my sobie dzwońmy, piszmy, będziemy patrzyli na wszystkie profile, no jakby nie było, jest nagroda.
Brzuszki, miski, trycki, wyciski. Robi się forma, to już prawie u wszystkich. Sprawa jest dobra, więc kładę pomysły, by słomiany zapał nie złapał, lecz nigdy nie wystygł. Nie żaden mistyk, życie moją praktyką. Wiesz, cel może zniszczyć, gdy zmierza donikąd też. Proszę o litość, chcesz to wszycho, więc najpierw zajmij się techniką. Wiem, że masz chęć, to pakujesz na trening do plecaka. Jak rapujesz, to o jakich tematach? To nie jest atak, bo nie musi być was 300. Nawet sam możesz tworzyć drużynę mistrzów. Jeden nie wymieg, choć po ludzku powinien. Może bracisz go, ty też na tym wózku. Popłoniesz moje serce w rodzinie. A żeby siebie zmienić, mam wyciski, rozkminę. Idę z Bogiem na trening. Koszulka, buty z potęgi. Pakujesz, Mighty ręcznik. Co jeszcze potrzebujesz? Woda i dobry posiłek zaplanujesz. Zabierz na trening Boga, efekty poczujesz. Koszulka, buty z potęgi. Pakujesz, Mighty ręcznik. Co jeszcze potrzebujesz? Woda i dobry posiłek zaplanujesz. Zabierz na trening Boga, efekty poczujesz.
Szczera to rada, zabierz Boga na trening. Na lepszą energię, wokół można tak zmienić. Zabierz Boga na ring, zabierz Boga na matę. Zabierz Boga na gym, zabierz Boga na spacer. Ty masz wiarę, on z tobą wspólnie wchodzi na szczyty. Chroni i dodaje mocy, pokazuje sens ukryty. A ty tylko raz w tygodniu i najwyżej godzinę. Masz dla niego czas, jesteś przecież jego synem. Jesteś jego córką i on chce być przy tobie. Cały czas, każdą życia chwilę wypełniaj Bogiem. To co robię ma siłę, gdy duchowa intencja wszelkim ruchom i działaniom nie przerwa. Nie przyświeca. Bóg jest przy nas, lecz nigdy sam się na mnie narzuca. Jeśli nie chcesz go wpuścić, także sam nie zapuka. Jaka z tego nauka? Zadbaj o sprawy ducha. Gdy z tym ciałem pracujesz, gdy się znowu tu ruszasz. Nie zagłuszaj sumienia, dobrze wiesz o czym mówię. Pokonałeś swe ego, dzisiaj witaj w tym klubie. Kibicuje ci niebo i kochają cię ludzie. Wspierają cię anioły i koleś w dębluzie.
Koszulka, buty z potęgi. Pakujesz, Mighty ręcznik. Co jeszcze potrzebujesz? Woda i dobry posiłek zaplanujesz. Zabierz na trening Boga. Efekty poczujesz. Koszulka, buty z potęgi. Pakujesz, Mighty ręcznik. Co jeszcze potrzebujesz? Woda i dobry posiłek zaplanujesz. Zabierz na trening Boga. Efekty poczujesz.
Wiem, może to dla ciebie dziwne, ale tu na górze zaczyna się zdrowie fizyczne. To twój umysł, wypełni go wiarą, bo siła i męstwo to zwykle za mało. Zabieraj Boga na trening, afirmacja, medytacja to na wszystko dobre leki. Masz na to całe życie, 2-4 H na dobę. Zaufaj temu w górze, by mieć tutaj kontrolę. Tu na dole, na tak zwanym łezpadole. Nieraz podwiniesz nogę, gdy wiatr w oczy kole. Ale masz przewagę, ten co nie młody się wcale. Jedyne co posiada to zwykle głupią odwagę. Zabieraj Boga, nie tylko ty trwoga. Jeśli On jest z tobą, to przeciw sam popatrz. Życie jest piękne i staje się cenniejsze. Nieważne jakie miejsce, bo wspólnie wszędzie.
Koszulka, buty z potęgi. Pakujesz, Mighty ręcznik. Co jeszcze potrzebujesz? Woda i dobry posiłek zaplanujesz. Zabierz na trening Boga, efekty poczujesz. Koszulka, buty z potęgi. Pakujesz, Mighty ręcznik. Co jeszcze potrzebujesz? Woda i dobry posiłek zaplanujesz. Zabierz na trening Boga, efekty poczujesz.
Chciałem jeszcze dodać, że słuchajcie, to jest dla młodych. Prosimy wszystkich, no mniej młodych, o niedzwonienie. A tu jeszcze wpadliśmy na pomysł, bo jest to książka świetnie zrobiona, bo też autografy złożymy. Złożymy autografy. Nikt w świecie nie będzie miał takiej książki, bo będziecie mieli je z naszymi autografami. Powtórz pytanie, Wojtku.
Tak, pytanie brzmiało, podaj imię i nazwisko reprezentanta Polski, który strzelił najwięcej goli w historii Mistrzostw Europy.
Bardzo dobrze.
Ja tutaj dodam, żeby nie mylić tego z eliminacjami.
Sam turniej. Sam turniej,
bo tu już pojawiały się takie odpowiedzi.
Powiedz Gabrysi, co myślisz o jej odpowiedzi.
Tak, czy chodzi o piątka, więc...
No nie, nie
tak,
chodzi o
piątka. Piątek na Mistrzostwach Europy jeszcze nie grał, teraz też nie zagrał. gra, bo kontuzja go wykluczyła, ale mamy nadzieję, że kiedyś może właśnie Piątek będzie takim zawodnikiem, który tak tym rekordzistą będzie. Nie jest to Piątek.
Mhm. No to słuchajcie, dzwońcie. Wojtek, powtórz jeszcze raz telefony.
Dla Polski Północnej 56 655 23 55 i dla Polski Południowej 56 655 23 56. No i dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
SMS-y wysyłamy pod numer 536 600 500.
Mhm. A powiedzcie mi jeszcze, skoro jesteśmy, mamy telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, czas wzrastania, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jak masz na imię?
Franciszek.
Franciszku, bardzo się cieszymy, że udało ci się do redakcji sportowej Radia Maryja dodzwonić. Franciszku, nastawiamy się na słuch, zamieniamy się w słuch. Kto?
Pytanie było, kto strzelił najwięcej bramek w Mistrzostwach Europy, tak?
Oczywiście.
Dla Polski.
Dla Polski.
Wydaje mi się, że Jakub Błaszczykowski.
Brawo.
Brawo, dobrze. Słuchaj. No, weźmiesz go do twojej tej grupy?
Zdecydowanie. Gratulacje, bo to nie było wcale proste pytanie, także wymagało wiedzy.
Franku, a skąd dzwonisz? Franku?
Mamy tatę, brata, siostry, całą moją rodzinę, Radio Maryja i Telewizję Trwam.
Aha, ale chciałem się jeszcze spytać, skąd dzwonisz?
Z okolic Półtuska.
Aha, z okolic Półtuska. No to fajnie, tam są dobrzy kibice. Masz swoje typy na Mistrzostwa Europy?
Podejrzewam, że Francja może powtórzyć swój wyczyn.
A pamiętasz już może ostatnie Mistrzostwa Europy? Oglądałeś, śledziłeś na bieżąco? Czy to będzie takie twoje pierwsze Euro?
Pomyliłem z Mistrzostwami Świata. Znaczy Portugalii mi się wydaje, że nie obroni tytułu.
A my dokąd?
Mam swój typ. Mi się wydaje, że Belgowie
Lukaku.
Są jakby na takiej fali, że powinni wygrać.
Lukaku.
Mm-hmm, tak,
A Polacy jak daleko dojdą?
Ćwierćfinał najwyżej, mi się wydaje, że półfinał, ale mam tak mi się wydaje. Mm-hmm.
Super. Franku, gratulujemy ci. Zostaw twój adres i żona pana redaktora Szymona Ola wyśle ci książkę z naszymi autografami.
To też mnie ksiądz wkopał trochę, bo po kopertę ja będę musiał lecieć, żeby kupić.
Aha.
Ale załatwimy to.
Załatwimy
spokojnie.
To jeszcze. Franku, pozdrawiamy cię serdecznie. Trzymaj się w szkole. Z Panem Bogiem. Słuchajcie, dobra. No to może teraz jeszcze jedno pytanie. No to kto? Wojtek. No to może już mamy. Tam już zapisuje Przemek. Wojtku, jakie byś zadał pytanie? Bo ja ze swoim jeszcze poczekam, bo chcę was zagiąć.
No dobrze, no to zostaniemy w temacie Mistrzostw Europy. No i zapytam o to, z kim polska reprezentacja wygrała swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy?
Mhm. Powtórz jeszcze raz.
Z kim polska reprezentacja wygrała swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy? No w całej swojej historii, tak jak tutaj już Wojtek podpowiedział, na trzech turniejach byliśmy.
Ale wiecie, co mi najbardziej żal, że kiedy mówisz o tym, że Jan Ciszewski tego nie dożył, nie? Ależ on by dzisiaj, kiedy patrzy na te, no kluby nasze są jak kluby, ale nie wiem, zwycięstwo nad Niemcami, sukcesy Lewandowskiego, nie? Ależ to by było pięknie. No dobrze, to w takim razie, a powiedzcie mi jeszcze, co znaczy ten motto olimpizmu, Citius Altius Fortis? Jesteście przecież fachowcami, Szymon.
Szybciej, wyżej, silniej.
Mhm. Czyli co to? Mógłbyś jakoś to skomentować?
No myślę, że to Chyba też o to chodzi właśnie, żebyśmy krok po kroku pokonywali samych siebie, krok po kroku pokonywali własne możliwości. Ja nawet pamiętam, bo mam takiego kolegę, który też trenował kiedyś wioślarstwo. On mówił na przykład, że jego sport bardzo mocno wychował i takie codzienne treningi i taka codzienna praca, to jest takie kolejne szczeble, które pokonuje taki młody sportowiec, poświęca się w jakiś sposób po to, żeby odnieść sukces.
No, zobaczymy, bo się to wszystko rozkręca. Już jedna książka tu jest odłożona. Prosimy bardzo, czas wzrastania Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Jak masz na imię?
Witamy cię, Marku.
Mam na imię Marek. Dzwonię z Wrocławia, aczkolwiek rodowitym wrocławianinem nie jestem.
Słuchaj, ale to jesteś kibicem Śląska?
No, cieszę się, gdy Śląsk wygrywa, aczkolwiek przyznam, że na meczu żadnym nie byłem, meczu Śląska, ale za to Sparty już tak, na meczu żużlowym.
Oglądałeś ostatnio Multiliga, kiedy Śląsk wywalczył ten awans do Ligi Europy?
Tak, to akurat śledziłem i z wielkimi emocjami do ostatnich minut człowiek nie wiedział, czy zobaczymy w europejskich pucharach, czy nie.
No wam to powinniśmy podziękować, bo kiedy Milik chyba strzelał drugą bramkę Niemcom, to wtedy był zawodnikiem Śląska Wrocław.
Mila, chodzi o Milę.
O Milę, o Milę, o Milę, Milę.
Tak.
A no właśnie, to dziękujemy za Milę. Dobra, więc jaka jest odpowiedź, Marku?
Tak, nie jestem do końca przekonany, ale wydaje mi się, że jest to Irlandia Północna.
No, patrzę na Wojtka.
No, jest to odpowiedź prawidłowa. No, długo musieliśmy czekać, długo na to pierwsze zwycięstwo na Euro. Dwa poprzednie turnieje nam nie poszły. Dopiero na tym ostatnim, trzecim, ten pierwszy mecz wyszedł nam bardzo dobrze, zresztą jak i cały turniej.
Słuchaj, a interesuje się w ogóle sportem, Marku?
Oj tak, jak najbardziej, jak najbardziej.
Ty to na... Kiedy były ostatnie Mistrzostwa Europy?
Ostatnie Mistrzostwa Europy były w roku 2016.
Słuchaj, i ile lat miał najstarszy uczestnik tych Mistrzostw Europy? Pamiętasz? Powiem ci, że bramkarz węgierski.
Coś chyba około 50, jeżeli coś dobrze kojarzę.
Nie, miał dwa razy więcej niż ty.
No, czyli nawet równe 50.
Nie, 40, nie dodawaj sobie.
Ale ja 25. Mam 25 lat, także no myślałem, że tutaj...
Ty się tak chwalisz, z tego się wyrasta. 40 lat, 76 dni. Najstarszy uczestnik finałów Euro. Gabor Kirali.
Zapamiętaj.
Olaś Węgier, dwa bratanki.
Węgier, tak, bramkarz reprezentacji Węgier.
Tak.
Słuchaj, zostawiamy cię, Marku, w takim razie poprosimy teraz, żebyś podał swoje dane naszemu Przemkowi. Dobrze. I otrzymujesz...
Czy jeszcze mógłbym jakiś temat poruszyć, bo bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić, aczkolwiek nie było to tak trudne jak do kanału sportowego, chociaż nigdy nie wiadomo, co będzie za jakiś czas. Mhm. I chciałbym właśnie poruszyć taki temat, bo znam niektóre osoby ze studia, właśnie czy z quizu pod napięciem, czy z jakichś innych programów na YouTubie, a nawet jednego kolegę znam bliżej niż tylko z ekranu monitora czy telewizora. I chciałbym taki temat poruszyć, jak panowie myślicie, która drużyna może być taką drużyną, którą, no nie chcę mówić czarny koń, chociaż też to jest adekwatne określenie, ale która może osiągnąć więcej niż od niej zakładamy. Czy mogą być jakieś czynniki, że na przykład któraś gwiazda tak pociągnie swoją drużynę, na przykład Norwegię, że doprowadzi do wysokiej lokaty, czy może jakiś kolektyw zespołowy, który na przykład budowany jest przez wiele lat i akurat w tym roku na ten turniej wypali swoją dyspozycję najlepszą i dzięki temu wysoko zajdzie. Jestem ciekawy opinii.
Mm-hmm. Tak, to tak jak Dania kiedyś, nie?
Tak.
W ostatniej chwili i później została mistrzem. No, słuchajcie, macie jakiegoś czarnego konia?
Panowie, to znaczy, czarny koń, może to za dużo powiedziane, bo to jest reprezentacja bardzo utytułowana, ale jak miałbym tak wskazać, jeżeli już, to taka reprezentacja, która gdzieś, myślę, powoli się odbudowuje, bo przecież brakowało ją na ostatnich mistrzostwach świata czy mistrzostwach Europy, a mam na myśli reprezentację Holandii. A Holendów zawsze dobrze gdzieś wspominałem, czy chociażby w kontekście mistrzostw świata w 2014, w 2020, czy w 2000 roku Euro, jak to była też taka pierwsza impreza, którą obejrzałem w całości. No i może Holendrzy, kto wie, takim czarnym koniem można mimo wszystko gdzieś tam delikatnie nazwać. Bo po tych latach rzeczywiście, gdzie nie było przecież ich na wielkich imprezach, a chociaż była reprezentacja Polski, no to myślę, że to taka drużyna z potencjałem i rzeczywiście może tutaj namieszać i wykręcić jakiś naprawdę fajny wynik.
Tutaj podzielił to zdanie, tym bardziej, że Memphis Depay świetny sezon w Olimpiku Lyon i możliwe, że nawet będzie taki jakby powrót jego szczytu kariery, bo moim zdaniem jest to zawodnik, który bardzo mało wyciągnął. Myślałem, że jeszcze parę lat temu będzie jakimś kluczowym zawodnikiem, coś w postaci Luisa Suarez, czy na przykład naszego Roberta Lewandowskiego, może się odbuduje i może gdzieś jeszcze w jakimś topowym klubie zagra.
No zdecydowanie. Przecież mówi się, że do Barcelony może trafić, ale wiesz, Holendrzy zawsze też słynęli, przynajmniej w tych ostatnich latach, kiedy odnosili sukcesy, jeżeli można było wskazać jakichś kluczowych, najważniejszych piłkarzy, czy takich powiedzmy stopu, to no Holendrzy przede wszystkim słynęli z bardzo dobrych piłkarzy w ofensywie, gorzej było to z defensywą. No jeżeli tak. Teraz by się udało Deburowi, czyli selekcjonerowi Holendrów, jakoś to dobrze zbilansować, to wiesz, to wynik może być naprawdę dobry, no chociaż z drugiej strony, jak popatrzymy na wyniki Holendrów pod wodzą De Boera, to optymizmu może nie być jakiegoś wielkiego, ale kto wie, no taki wystrzał formy i może Holandia zrobi coś a la Portugalia 2016, gdzie też się nie spodziewano po Portugalczykach niczego wielkiego. A popatrzcie, mimo że potęga, to jednak wtedy mówiło się jednak o takiej no, niespodziance.
Mhm. To prawda.
No ale to większa chyba była wtedy z Duńczykami, nie? Co?
Albo i z Grekami.
No to zdecydowanie.
Albo Grecy.
Ale też ostatnie lata nas uczą, że zawsze pojawia się jakaś taka reprezentacja, która robi więcej od tego, niż się od niej oczekuje.
Macedonia Północna w tym roku.
Ja mam cichą nadzieję, że swoją taką dużą przygodę na Euro będzie miała Turcja, z tym samym trenerem, z którym miała wielką przygodę na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii w 2020.
Tak, Turcja, jak już oni grają raz na jakiś czas na turniejach, ale jak już wystąpią, to tak konkretnie.
Dobra. Marku, dziękujemy ci bardzo.
Dziękuję również bardzo.
Nie rozłączaj się, zapiszemy twój adres. Szczęść Boże.
Dobrze.
Ja tylko
dziękuję
dodam.
Uprzejmie. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy. Ja tylko dodam tutaj, bo na Facebooku tutaj silnie walczył o jedną z książek tutaj pan Wojciech z Jasła. Mhm. Pomylił się w pierwszym pytaniu, ale liczymy na to, że w kolejnym pytaniu już się uda, więc śledzimy też odpowiedzi na naszym Facebooku. I śledzimy też odpowiedzi, jeżeli chodzi o SMS-y. Możemy je wysyłać 536-600-500 i nowe pytanie, bo tu już mamy dwie odpowiedzi.
Teraz chyba twoja kolej.
Tak, moja kolej, bo teraz z Igrzysk Olimpijskich.
To ja tylko powiem, że w 80 roku jest to słynne, jak w czasie ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich na trybunę wszedł Leonid Breżniew. Nie wiem, czy wy go jeszcze pamiętacie. Wyciągnął tekst i zaczyna czytać. I wtedy szybko podchodzi do niego jedna z organizatorek, taka hostessa, i mówi: towarzyszu sekretarzu generalny, tekst przemówienia zaczyna się nieco niżej, a teraz czytacie to, co czytacie, to są kółka olimpijskie. Dobra, olimpiada.
Tak, to moje pytanie brzmi, które miejsce, bo Wojtek mówił w ogóle dzisiaj w Westerplatte Młodych też o tym, że bardzo będzie kibicował Maria Andrejczyk w rzucie oszczepem. Które miejsce Maria Andrejczyk zajęła w finale konkursu olimpijskiego przed 5 laty w rzucie oszczepem? Które miejsce? Wiemy, że wygrała eliminację. To które miejsce zajęła w finale konkursu olimpijskiego?
No to dobrze, no to zagrajmy, żeby wam się dobrze myślało. Aha, pamiętajcie jeszcze numery 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej. Dla zagranicy to też już wiecie, bo wy tam macie zawsze zapisane, ale jeszcze możecie na numerze telefonu, SMS-a podaj.
Tak, 536-600-500.
lub możecie na Facebooku napisać, a teraz wam Przemek zagra w naszym imieniu. I jakie to było to pytanie?
Które miejsce zajęła Maria Andrzejczyk? Maria Andrzejczyk, tak. W finale konkursu olimpijskiego w rzucie oszczepem przed 5 lat.
Mhm. Dalej czekamy. Nie wiem, czy wiecie, że przed rzuceniem oszczepem, ale to przyjmiemy jeszcze telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, czas wzrastania, studio sportowe.
Nie będzie pochwalony z Chrystusem, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
25-latek dzwoni ksiądz Antoni, bo 25 lat kończę dziś w tym roku święceń kapłańskich. Tak się załapuję do strefy kibica.
Wiesz, załapujesz się, księże kochany, bo rodziców miałeś tak kochanych, że dali ci tak piękne imię.
No, do końca życia będę dziękował rodzicom.
Ale powiedz tylko jeszcze, patrona. Czy ty jesteś od osiołka, czy od świnki?
To znaczy?
No, jest jeden święty od świnki. To jest Antoni Pustelnik ze Stycznia.
Nie, a drugi jest od osiołka.
A no to jest, to jesteśmy razem. To od razu tak raźnie jak dwa osiołki.
Ale pytanie jest to samo.
Pytanie jest to samo. No więc powtórz, Szymonie.
Tak, które miejsce zajęła Maria Andrzejczyk w swoim ostatnim starcie olimpijskim, w finale konkursu olimpijskiego w rzucie oszczepem. Uwaga.
No, nasza oszczepniczka otarła się o podium, zajęła 4 miejsce.
Bardzo dobrze. Tak.
Ale teraz legitymuje się najlepszym rezultatem prawie na świecie, chyba nawet w tym roku najlepszym.
W tym roku najlepszym, generalnie 4 w ogóle w historii.
No właśnie. Także wielki prognostyk na tą olimpiadę może, jak forma cały czas będzie bez kontuzji.
I patrzcie, i to ksiądz powiedział. Młodzieży! Zobaczcie, jacy księża są, nawet na sporcie się znają. A wy do seminariów nie chcecie iść.
No, sport w różnym wydaniu naprawdę jest moją też między innymi pasją.
Tak. No ale fajnie będzie miał ksiądz, bo będzie mógł ksiądz przygotowywać kazania z niezbędnika kibica.
No właśnie, tak wszedłem na fanpage Facebooka i zobaczyłem ten niezbędnik i naprawdę dlatego zadzwoniłem, bo chciałbym mieć tą książkę.
No już, no. Myślisz, prosisz i masz, nie?
Ale autografy też będą.
Oczywiście, tak, no autografy, no jakżeby inaczej bez autografu, nie?
Super.
Tak.
Bardzo się cieszę.
Księże Antoni, to 20... Ksiądz jeszcze nie idzie spać?
No, po czasie zrastania.
O, to bardzo dobrze. Widać, że młody człowiek dobrze się trzyma. Super. Fajnie. Pozdrawiamy księże Antoni.
Ja również, korzystając, że jestem na antenie, chciałbym pozdrowić wszystkich kibiców z naszej archidiecezji białostockiej. Co prawda nasza Jagiellonia w tym roku no nie popisała się, ale myślę, że będzie lepiej w następnym sezonie.
No tak, wy tam macie taką kopalnię wszystkich talentów, nie? Ale to jest, no miejmy nadzieję, trzeba zawsze mieć nadzieję.
Jasne, pozdrawiam, bardzo świetna audycja. Trzymajcie się tak. Ojcze Antoni, księże, no, księdza rękę składam, naprawdę gratulacje. Długo czekałem na taką audycję, jaką kibice.
Nie, my tu teraz będziemy chyba ten, co tydzień w czasie Euro i Olimpiady
Euro
robić.
I Olimpiady,
pan redaktor jest. Wojciech powiedział, bo mówi, że do Polsatu na jakieś zawody jedzie, ale no to jak będzie tu audycja, to trzeba będzie tu siedzieć, prawda?
Super, księże super. Antoni, nie zajmuję już anteny, jeszcze raz dziękuję za
pozdrawiamy.
Połączenie i pozdrawiam miłego dyżuru.
Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
No to dobrze, to co, to wszystko mamy?
Jeszcze musimy odczytać, bo tutaj na Facebooku na czas wzrastania pisze do nas Adrian i pisze oprócz pozdrowień oczywiście i dla redakcji sportowej, i dla księdza Antoniego jest jeszcze pytanie. Ciekawi mnie wasze zdanie na temat zmiany selekcjonera polskiej reprezentacji przez Zbigniewa Bońka. Czy decyzja nie powinna być podjęta nieco wcześniej? Serdecznie pozdrawiam.
Tak.
Czy na pewno jest taka sytuacja, że no, nie jest to eksperyment. To znaczy eksperymentem jest to, że zmieniliśmy selekcjonera bezpośrednio przed pierwszym meczem o punkty. No bo nie pamiętam, żeby była taka sytuacja w ostatnich latach. Była zmiana Zbigniewa Bońka, kiedy odchodził z trenowania reprezentacji Polski. To było w trakcie eliminacji do mistrzostw, ale to była zmiana wymuszona przez słabe wyniki reprezentacji Polski. Tutaj mieliśmy sytuację, w której odchodzi trener, który wywalczył awans, przychodzi selekcjoner zagraniczny. No i dzieje się to w momencie, w którym przed nami jest napięty kalendarz, nie ma meczów towarzyskich, bo dopiero pierwszy mecz towarzyski pod wodzą Paulo Sousy rozegramy 1 czerwca. 3 mecze o punkty, 4 punkty na 9. No właśnie, jest pytanie, czy Paulo Sousa w ogóle zna swoich zawodników, bo rotował składem jak mógł, co chwila w tym składzie były jakieś zmiany, zresztą chyba w pierwszym meczu bodajże, w pierwszym składzie wtedy z Węgrami wybiegł chyba Sebastian Szymański, który na Euro w ogóle nie jedzie, więc to też pokazuje jednak to, że Sousa dopiero uczy się tej reprezentacji.
Tak, no i jak mówimy o nowym selekcjonerze, to tak, żeby optymistycznie popatrzeć w kontekście jakiegoś sukcesu, wyniku na Mistrzostwach Europy, to myślę, że takim bardzo dobrym przykładem będzie przykład aktualnego selekcjonera reprezentacji Chorwacji, Zlatko Dalicia. To jest facet, który przejął reprezentację Chorwacji dokładnie mecz czy dwa mecze przed końcem eliminacji do Mundialu w 2018 roku w październiku, czyli stosunkowo późno. I 7-8 miesięcy później doprowadził reprezentację do wicemistrzostwa świata, rozgrywając w tym czasie no tam dosłownie kilka meczów, także tego czasu też naprawdę dużo nie było, bo przecież wiemy, że reprezentacje to nie są kluby, że przez okres grają mecze co tydzień, tylko tych meczów jest, no można policzyć na palcach jednej ręki, a osiągnął taki sukces, także można i też myślę, że tak do końca też tymi wynikami dotychczasowymi nie ma się co sekurować, bo nie ma zasady. My przecież Zabrzęczka zaczęliśmy od chyba najlepszego meczu pod wodzą właśnie tego selekcjonera od remisu z Włochami, a potem ta gra była taka, no powiedzmy sobie, no przeciętna, a z kolei przecież za Nawałki długo nie potrafiliśmy meczu wygrać, w ogóle meczu międzypaństwowego, a skończyło się. Sukcesem takim był przecież ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
Przegrany w karnych jeszcze, nie?
Tak,
No i awans potem na Mistrzostwa Świata, no z jednej strony, no faktycznie ciężko trochę wyrokować, ale no myślę, że to jest taka grupa profesjonalistów, że no zdążą się poznać, tak? Zresztą w tych klubach już też niektórzy grają w różnych systemach, więc no nie jest tak, że muszą się na przykład, załóżmy od początku uczyć tego systemu na trzech obrońców, no natomiast jeżeli coś nie wyjdzie, to po prostu będzie prosta wymówka.
No chyba w ogóle Sousa przecież ma to minimum, tak? Ultimatum ma postawione, że musi wyjść z grupy na Euro. Pytanie, co
no w tym formacie, no ciężko, żeby nie miał postawionego takiego minimum. Co prawda, no będzie ciężko urwać punkty Hiszpanom i Szwedom, no ale...
Tak, no ja się przyznam, że tak dość bardzo ostrożnie podchodziłem do poprzedniego meczu, bo może gdzieś tak się, nie wiem, ta nasza drużyna jakoś tak bez schematów grała, są nieraz wyuczone, ta piłka jakaś taka przypadkowa, takie... No czegoś tam brakowało, nawet jeżeli wygrywali, to widać było, że no to, co nawet mówią, że zarzucali Robertowi, kiedy go spytali, co grali, jaką mieliśmy taktykę, nie? I to gdzieś tam się widać. Ale przy tych pytaniach, o które są, to od razu widać, jakiej my pochodzimy kultury, nie? W komunikowaniu międzykulturowym się mówi o kulturze wysokiego, niskiego, indywidualizmu, kolektywizmu, gdzie jest władza hierarchiczna, gdzie demokratyczna i tutaj pan Zbigniew Boniek jako prezes zachował się nie jak no, w naszej kulturze, czyli demokratyczna władza, tylko jak gdzieś tam w tej kolektywnej, hierarchicznej, gdzie ktoś musi wreszcie zadecydować, no może wreszcie no w tym sporcie to jakiś owoc wyda. No Sousa jest głodny wynik, bo dla niego też jest no, wielkie otwarcie. No daj Boże, niech pójdzie śladami Heinena, nie?
Myślę też, że my chcemy oglądać reprezentację Polski, która lubi nas zaskakiwać, to znaczy to Euro 2016, ono było takie wyjątkowe też dla nas, bo my patrząc na grę reprezentacji, wiedzieliśmy, że ona w każdym momencie może strzelić gola. I taka była kadra też Adama Nawałki na pewnym etapie, kiedy strzeliliśmy dwie bramki z Niemcami. Później był ten remis ze Szkocją u siebie 2-2. Cały czas naciskaliśmy w zasadzie, przegrywając wtedy 1-2. My cały czas naciskaliśmy. Była ta szansa, przecież też ten słupek chyba Grosickiego w tamtym spotkaniu, tak. Ale to była drużyna, która cały czas była groźna, która w każdej chwili mogła wyprowadzić zabójczy kontratak. Kiedy Robert Lewandowski strzelał bramkę na 2-2 na wyjeździe ze Szkocją, wtedy po tym rzucie wolnym, pamiętnym, w doliczonym czasie gry, to wiedzieliśmy, że te reprezentacje stać naprawdę, że w każdym momencie może coś zrobić. Zabrzęczka ta kadra przynajmniej mnie nie porywała osobiście i też nie miałem takiego poczucia, że to jest właśnie ten kierunek. To znaczy...
No, Nawałki wyglądała też trochę odważniej, tak jakby faktycznie ci piłkarze w siebie wierzyli po prostu i jakby mieli określony cel i wiedzieli, co robić i może to też stąd ta różnica.
Mnie na przykład osobiście Sousa porwał samym tym, że zmianami w meczu z Węgrami, to znaczy chwilę po wejściu na boisko, piłkarze, których wprowadził na murawę, sprawiają, że z 0 do 2 robi się nam 2-2 na boisku i ta kadra naprawdę w tym momencie sprawiała takie wrażenie, taki obrazek nam się pojawił w głowie, którego dawno nie mieliśmy. Reprezentacja Polski, która może zaskoczyć w pewnym momencie dwie akcje, dwie bramki.
Super, no to ja mam teraz pytanie i dla radiosłuchaczy i dla was, mądrale. Mówię tutaj do słynnych redaktorów sportowych, tak, Radia Maryja. Może jeszcze kiedyś zrobimy następny taki, żeby troszeczkę pogłębić temat, ale mam pytanie. To nawet mógłbym dwie książki dać, nie? Ale jak odpowiecie, to i każdy z was dostanie po książce. Co ich łączy? Co łączy Zbigniewa Pietrzykowskiego? Tak, to jest, pamiętamy, srebrny medal w Rzymie. W boksie na olimpiadzie z Cassiusem Clayem, który później przybrał imię Muhammad Ali, pamiętamy, legendarna postać boksera, i z Radiem Maryja, czyli te trzy: Pietrzykowski, Cassius Clay, Muhammad Ali i Radio Maryja. Co ich łączy? Jak ktoś ogadnie, nie wiem, jeszcze dodatkową nagrodę ufunduję. Wy też możecie sobie, proszę bardzo, gdzieś może chcecie sobie jechać, teraz już lockdown zdejmują, jakieś ciepłe kraje czy coś. Pomyślcie, a my zagrajmy, żeby im się dobrze myślało. Co ich łączy? Zbigniew Pietrzykowski, najlepszy nasz bokser w historii. Muhammad Ali, najsłynniejszy i bodaj najlepszy bokser w historii. I Radio Maryja. Coś jest wspólnego.
but I can still feel you. Sometimes I'm blind, but I see you. You're here, but so far away. The times when you are not missing, you make me feel like I'm spinning. Sometimes you get what you get. I'm on a course of collision, I'm not about to give in. Can't explain my position or the condition I'm in. Where I am, there's no limit, no walls, no ceiling. No intermission, so let the party begin. Hey, hey, all the way, DJ, let it play. Hey, hey, can you hear me? Oh, hey, hey, all the way, DJ, let it play. Hey, hey, can you hear me? Oh, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Oh, though you may not share my vision, I gotta make a decision. Do I go through or stay?
Prosimy bardzo, Radio Maryja, czas wzrastania. Pytanie było trudne, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Tadeusz i dzwonię z Warszawy. Wydaje mi się, że Alego i Pietrzykowskiego łączył sparing, albo walka to była. Nie powiem dokładnie, albo sparing, albo walka. I Ali miał chyba 18 lat i on wygrał w ten czas.
Ale jeszcze Radio Maryja, nie? A to jest, musi być równocześnie trzy rzeczy.
A to proszę księdza, to już nie wiem. To sam bym chciał usłyszeć.
A no to zaraz zobaczymy, bo ktoś może wiedzieć, bo to, gdy ktoś z młodzieży się tym interesuje, no to kto wie. Tadeusz, a jakie twoje typy na euro?
Ja, proszę księdza, nie interesuję się piłką. Ja bardziej interesuję się boksem, proszę księdza.
O, a mamy jakieś szanse w boksie?
Mamy. Czemu nie? Mamy bardzo dobrych zawodników. Krzysztof Wodarczyk, Szpilka, Wach. Mhm. Jest czym się pochwalić.
Tadeusz, to ja ci muszę powiedzieć, bo to już tutaj redaktorom mówiłem, że kiedyś byłem po olimpiadzie w Barcelonie na takim spotkaniu wszystkich olimpijczyków i podszedł do mnie bokser. Pamiętasz Rybickiego?
Słyszałem, to był trener, tak?
Nie, on był bokserem, on złoty medal wtedy miał w Monachium. Podszedł do mnie i zobaczył, że mam koloratkę. dotknął koloratki i mówi: o, koloratka, ksiądz, to dobrze, bo polski sport potrzebuje księdza. To mi utkwiło. I to miło. Bokser powiedział, no miło.
Z Legii podejrzewam, tak? Proszę księdza.
Wiesz, ja nie pamiętam skąd on był jako złoty medalista na tych, bo to zawsze po olimpiadzie takie spotkania tych wszystkich medalistów były. To było ciekawe, bo to było w takim miejscu, jak wypożyczono kasyno Warszawa na takie spotkania. Było bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. No to już tak się zaczęła ewangelizacja środowiska sportowego. Przykro mi, Tadeuszu, bo naprawdę nie możemy za to dać nagrody.
Nie, proszę księdza, może komuś innemu.
O, może się uda, no, ale żeby odgadł, nie?
Ja tylko chciałem powiedzieć, że wiedziałem tylko, że Alina sparing albo walkę.
Aha.
Pietrzykowski, to wiedziałem.
I wiesz, że pan Zbigniew Pietrzykowski do końca życia sobie zarzucał, że mógł go pokonać i byłby spokój, a tak to... No, cały czas go o to pytałem. Pozdrawiamy cię serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Tu jest odpowiedź SMS-owa na nasze pytanie. Szczęść Boże, odpowiedź: tych bokserów łączy Tomasz Adamek.
Nie, Tomasz Adamek z Radiem Maryja też, ale no to ja nie wiem, bo to żebyśmy może...
Zbyt luźna relacja.
Tak, tak. To zobaczymy jeszcze ten telefon, bo ktoś tam dzwoni. Jak nie, to ja wytłumaczę i wtedy może wy przygotujcie jakieś takie ciekawe, łatwiejsze. Ale ja tu chciałem, bo to ktoś powie: Radio Maryja, Pietrzykowski, Cassius Clay. No to ja wam powiem, co łączy. Dobra, jedną książkę biorę dla siebie. Słuchajcie. Wiecie, że Zbigniew Pietrzykowski są idee fair play, prawda? I tu kiedyś też mieliśmy w Radio Maryja żużlowca, który otrzymał nagrodę fair play. W Poznaniu na rekolekcjach był już zaraz, uciekło mi. No, Andrzej Grubba, z którym się przyjaźniłem. No ale był też i fair play PKO-owskie i międzynarodowe MKOL-u otrzymał Zbigniew Pietrzykowski też za całokształt. I ja zaprosiłem pana Zbigniewa Pietrzykowskiego do Radia Maryja. Zaprosiłem pana Zbigniewa Pietrzykowskiego do Radia Maryja w Krakowie na rekolekcjach dla młodzieży. Przyjechał. Bardzo sympatyczne spotkanie i tak sobie rozmawialiśmy, nie? I mówię, no jak to było z tym Cassiusem Clayem? No to już pierwsze połączenie. Pan Pietrzykowski opowiadał na żywo o walce w Rzymie z późniejszym Muhammadem Ali, czyli Cassiusem Clayem opowiadał tam. Ja mówię, no ale to pan jest wielki, a on mówi, ja? Ja to jestem zwykły człowiek. Mówi, niech ksiądz zadzwoni do Mariana Kasprzyka. Marian Kasprzyk to jest bohater. Ksiądz wie, mówi, że on... A Marian Kasprzyk też złoty medalista, nie? Mówi, ksiądz wie, mówi, że on codziennie, mówi, dba o swoją żonę i codziennie załatwia, żeby żona przyjmowała Pana Jezusa w komunii i on też. To było po nawróceniu Kasprzyka. Słuchajcie, i pan Zbigniew Pietrzykowski, no na antenie Radia Maryja, tak pięknie opowiadał o Marianie Kasprzyku, złoto w Tokio w półciężkiej, nie? To ten Kasprzyk, który później mówi, że jak umierała mu żona, to widział Pana Jezusa w twarzy żony, że no ja do dzisiaj to spotkanie pamiętam. I Zbigniew Pietrzykowski, który przegrał niefortunnie z Cassiusem Clayem w finale w Rzymie, zdobywając złoty medal, uznany najlepszym polskim bokserem w historii, bo to on został wybrany, był w Radio Maryja i o tym opowiedział, i to jest rozwiązanie. Książka dla mnie. Zadajemy kolejne pytanie. Dajcie jakieś takie lekkie, bo ja mam same trudne.
Dobra, to możemy coś jeszcze wymyśleć. To jeżeli temat mistrzostw Europy i reprezentacji Polski, powiedzmy, no to jeżeli jesteście w stanie wskazać, kto był selekcjonerem reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy w 2012 roku, które były rozgrywane w Polsce i na Ukrainie.
Dobra, to ja jeszcze drugie dodam, żebyście dzwonili, jak nie na jedno, to na drugie. Z ilu kół składa się flaga olimpijska? Z ilu kół olimpijskich składa się flaga olimpijska, to dla ułatwienia to będzie. Czas start, spieszmy się, bo zaraz modlić się będziemy musieli, bo to jeszcze by można było co zrobić z takich olimpijskich. Ślubowanie, pamiętacie? W imieniu wszystkich zawodników ślubuję respektować zasady obowiązujące w sporcie, przestrzegać zasady szlachetnej rywalizacji i zawsze postępować zgodnie z duchem fair play. Wszystkie dążenia, umiejętności, talent i siły woli poświęcić osiągnięciu najlepszego wyniku sportowego bez żadnego dopingu. Powtórz jeszcze raz twoje.
Kto był selekcjonerem reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w 2012 roku?
Ile kół ma symbol olimpijski? Prosimy bardzo, Radio Maryja, czas wzrastania. Halo?
Dzień dobry. Dzień Boże, mówi Weronika.
Witaj, Weroniko, szczęść Boże. Skąd dzwonisz?
Z Rawicza.
Mhm. A ty się sportem interesujesz?
Tak.
No to chyba ty nawet wiesz, kto będzie mistrzem Europy.
Tak.
To nam na koniec powiedz, ale najpierw odpowiedz na pytanie. Na które odpowiadasz?
Polska.
Dobrze, a teraz na pytania, które ci zadaliśmy.
Franciszek Smuła.
Franciszek Smuda?
Tak jest, Franciszek Smuda, brawo.
Brawo, słuchaj, no aż jestem zaskoczony. Weronika, dziewczyna, na takie pytania odpowiada. A jak się nazywa aktualny trener reprezentacji polskiej? Weroniko.
Nie wiem.
No ten. A, no tak, bo to zagraniczne na Paulo Souza, nie? No to tak mniej więcej, bo to w tych zagranicznych. Chociaż i tak dobrze, bo niektórzy się cieszą, że nie jest już Brzęczek trenerem, bo na przykład Włosi, Francuzi, Anglicy.
Portugalczyk.
Tak, tak, Portugalczyk. Mieli problem z wypowiedzeniem Brzęczek, nie?
No tak.
Jak się słuchało, to nie wiadomo było, o kim mówię.
Ja też pamiętam taką historię.
Poczekaj tylko, aha. Weroniko, pozdrawiamy cię. Podaj swój adres Przemkowi. No mów.
Ja pamiętam taką historię w ogóle, bo jeżeli mówimy o Franciszku Smudzie, kiedyś pamiętam jako, nie wiem, 18 lat chyba miałem, ale byłem na takim spotkaniu też z kapelanem Lecha Poznań i on opowiadał jakąś taką historię wtedy z Franciszkiem Smudą, kiedy Lech Poznań, to były te słynne mecze w Lidze Europy, gdzie Lech pod wodzą Franciszka Smudy właśnie tam wojował dosyć ostro. Nie wiem, czy to był, nie był właśnie mecz chyba z Udinese, co było 2-2? Wtedy to był Smuda? Chyba tak.
Tak, to był Smuda.
I w tym momencie, kiedy właśnie, albo to był ten mecz, albo to był jeszcze jakiś inny, ale to było wtedy za tych czasów Lecha, takich bardzo mocnych, gdzie Lech naprawdę potrafił rywalizować z najlepszymi. I był taki moment, w którym właśnie ten kapelan patrzy na tego Franciszka Smudę, który tak się cieszy tym Lechem w tych ostatnich minutach, że jakaś tam bramka padła i wyciąga różaniec i wtedy powiedział, zobacz, to jest siła. Coś takiego było, taka historia była. To sobie tak, przypominam. Tak, ale mamy też kolejne komentarze tutaj na Facebooku. Mamy pozdrowienia od Aleksandry Kozupy, to moja żona, też pozdrawiam.
Czyli Ola już tam przygotowuje.
Myślę, że tak. Mamy też pozdrowienia od pana Antoniego, kapitalna audycja, uczta dla kibiców. Ale też ktoś, kto przedstawił się jako SN, napisał nam najpierw o tym, że dzisiaj 40. rocznica śmierci kardynała Wyszyńskiego, który też kochał sport, sługo Boży, wstawia się za nami, ale też jest kolejny komentarz. To też próba była odpowiedzi na nasze pytanie dotyczące Cassiusa Clay'a. Muhammad Ali w finale kategorii półciężkiej pokonał Zbigniewa Pietrzykowskiego i był z tego triumfu dumny. Na konferencji prasowej dedykował złoto Ameryce, którą chciał uczynić największą w świecie. I tu jest, uwaga, powiązanie. Tak jak Radio Maryja rozgłosi dobrą nowinę na cały świat.
Była... Kto to napisał?
SN, nie wiem.
No to niech poda swój adres, bo to już coś było. Już Boże coś mój. Było, no.
W prywatnej wiadomości na profil czasu wzrastania. No, więc...
No to by trzeba było jakoś tak zrobić, żeby wtedy, no, żeby zdobyć adres, bo podoba mi się sposób myślenia. Podoba mi się sposób myślenia. 23:27.
A jest jeszcze odpowiedź na SMS, na drugie pytanie tutaj księdza Antoniego. Mhm. Składa się z 5 kół. Jest odpowiedź, mamy numer telefonu tutaj wyświetlony, więc potem sobie zadzwonimy.
Dobrze, ale ja chciałem jeszcze spytać, jakie kolory są tych 5 kół? Bo to było wywoławcze, nie? No ale to może zaraz ktoś
dopisze,
odpowie.
Dopisze.
Słuchajcie, a jakieś jeszcze takie na przykład dramatyczne... Wiecie, bo jak patrzę, na przykład obserwowałem mecz piątka i ta stopa, skręcenie i nie może jechać na Mistrzostwa Europy, nie? Czy teraz trzymaliśmy za Milika? No, też jest wiele dramatów na tych rozgrywkach w Euro i na Olimpiadzie. I to teraz, no, żeby byli zdrowi, nie?
Ja pamiętam Euro 2016, jak tam wyszła kontuzja przed Mistrzostwami Grosickiego i nie było wiadomo, czy zdąży na mecz z Irlandią Północną, ostatecznie zagrał, ale to był wtedy autentycznie temat numer jeden chyba wszystkich polskich mediach. I mówię o Grosickim jeszcze, Euro 2016. Do Glika zaraz na sekundę też przejdziemy. I o Grosickim wtedy się mówiło codziennie raporty, jak wygląda jego stan zdrowia, czy wróci do gry, czy nie, jak się czuje i tak dalej. Tam się wypowiadali lekarze, specjaliści. A zagrał Kapustka w jego miejsce i zagrał chyba najlepszy mecz w reprezentacji. No i rzeczywiście z Glikiem było podobnie. Z Glikiem było też podobnie. On zagrał dopiero w końcówkę meczu z Kolumbią i z Japonią. No ale to takie rzeczywiście chyba dwa najświeższe przykłady.
Ale pamiętamy też przecież na Euro 2016, kiedy nie mógł pojechać Maciek Rybus na lewej obronie. Wskoczył Artur Jędrzejczyk i wyglądało to bardzo dobrze, więc to też jest szansa na to, że może jakiś talent się objawi, może jakiś zawodnik zagra po prostu świetny turniej i też tak na to patrzymy. To znaczy, jeżeli już jest jakaś sytuacja kontuzji, no to możemy też postrzegać ją w kategorii szansy. To znaczy, Artur Jędrzejczyk naprawdę wtedy był dosyć silnym punktem reprezentacji na tym Euro.
Mhm. Ale wiecie, ja też się cieszę, że żyjemy w takich czasach, bo gdyby na przykład pewne ugrupowania polskie żyły w czasach olimpiady antycznej, to by dopiero były protesty, bo nawet na stadion nie mogły wchodzić, nie? Bo to tylko sami faceci tam wtedy walczyli. A tak na sam koniec, to tylko zadam pytanie wam, dlaczego tak mało w Polsce kobiet, czy w ogóle na świecie kobiet gra w piłkę nożną? No, nie śmiać się, tylko próbować odpowiedzieć.
Może mają inne pasje?
Nie. Bo okazuje się, że niełatwo jest znaleźć 11 kobiet, które chciałyby się ubrać w takie same stroje i równocześnie być w jednym miejscu tak samo ubranych.
No tak.
To jest... Dobrze, kochani, to ile tych książek rozdaliśmy? Tu są 4 u Przemka.
Jest jeszcze jedna, bo tutaj jeszcze jest odpowiedź na księdza pytanie dotyczące kolorów kół olimpijskich.
Tak jest.
Flaga olimpijska ma 5 kół, każde koło symbolizuje jeden kontynent i są to kolory niebieski, czarny, czerwony, żółty oraz zielony. Piotr napisał.
Dobrze, to Piotrze, prosimy cię jeszcze na tym SMS-em przyślij twój adres, żebyśmy wtedy już nie dzwonili, bo tutaj i tak my nikomu nie dajemy zaglądać.
To jest 536-600-500.
No właśnie, to wtedy gdybyś, Piotrze, mógł na ten numer podać swój adres i to jest ten sam adres, który tam poprzednio ktoś trafiał. A czy jest adres tego anonimowego, co tak pięknie Radio Maryja z Zbigniewem Pietrzykowskim i...
Nie, tutaj się nie pojawia, ale też można wysłać SMS-em 536-600-500, to my pod tym numerem.
No właśnie, gdybyś chciał otrzymać, bo podoba nam się twój sposób myślenia, to będzie wdzięczny. Kochani, czas na podsumowanie, więc halo, halo, studio sportowe czasu wzrastania i Radia Maryja, no tak, bo Radio Maryja to jest rodzina Radia Maryja, czas wzrastania też rodzina, ale młodsza, prawda? Zresztą sami tu widzieliśmy, że bardzo młodzi ludzie. Podsumujmy, jak ludzie mają teraz, o czym myśleć, czego oczekiwać po tych Euro, które zaczynamy 11 czerwca. A nasz pierwszy mecz kiedy?
14, godzina 18.
14, godzina 18. Z kim, redaktorzy?
Ze Słowacją.
Ze Słowacją. No, podobno jak wygramy, to już jesteśmy w przedsionku nieba. Dobrze, to podsumujmy to i do modlitwy. I wtedy to, co podsumujemy, to omodlimy. I wtedy modlitwa i praca. Sukces gwarantowany.
Nie, ja myślę, że to jest, tak podsumowując, myślę, że to jest też taki piękny czas dla nas, który nadchodzi, bo to jest czas, w którym my po prostu możemy być razem. I ja pamiętam Euro 2016, pamiętam takie, nawet takie momenty, kiedy razem z wojskami tutaj oglądaliśmy ważne wydarzenia sportowe. Po tej pandemii naprawdę chcemy budować relacje i chcemy odbudowywać relacje, być dla siebie i myślę, że sport daje taką szansę, żeby wspólnie w jednym miejscu połączyć siły, razem usiąść przed telewizorami, oczywiście nie bez niczego, no bo wychodzimy z założenia, że szalik, jakieś takie atrybuty kibica zawsze są potrzebne, zawsze warto po nie sięgać, z nich korzystać. No i to jest ten moment, w którym gdzieś tam z dumą odśpiewamy razem Mazurka Dąbrowskiego, patrząc na naszych zawodników, na biało-czerwone barwy. No, co pięknego można chcieć na te wakacje po tej pandemii, jak nie być razem i razem po prostu kibicować Polakom.
No tak, jak zresztą to też jest coś takiego pięknego, myślę, wyjątkowego w sporcie, że jak na przykład tutaj mielibyśmy tak nawet na bazie na przykład naszej znajomości, Szymon, wspominać takie gdzieś najlepsze momenty z naszego życia wspólnego, gdzieś tam jak poznaliśmy się na studiach, no to ten sport był takim nierozerwalnym elementem i takich wspomnień, i takich radości, ale też czasami takich negatywnych, no bo to też wynikało z tego, że nam po prostu zależało na sukcesach naszych drużyn czy klubów. Także ten sport zawsze odgrywał taką piękną rolę, taką naprawdę szczególną. No i to też gdzieś tam powoduje na pewno, że nauczeni też już trochę doświadczeniem tym, że na te najbliższe Mistrzostwa Europy i Igrzyska Olimpijskie no, czekamy już i odliczamy dni, godziny i miejmy nadzieję, że znowu będziemy przeżywać takie piękne emocje 14, 19, 23, może jeszcze więcej, a potem na Igrzyskach, że tych medali będzie rzeczywiście sporo i że to będą takie rzeczywiście znowu takie chwile, które będziemy za jakiś czas znowu wspominać, może przy okazji kolejnych audycji.
To ja jeszcze krótko podsumowując odpowiem tutaj na pytanie księdza, bo ksiądz zapytał, czego kibice mogą oczekiwać po tym Euro, ale odpowiem szerzej, bo czego kibice mogą jeszcze oczekiwać nie tylko po Euro, ale po Olimpiadzie, to jest to, że na pewno polscy sportowcy dadzą się wszystko, zostawią tam serce, czy to na stadionie, czy to na bieżni, czy gdziekolwiek, no bo na pewno będzie to dla nich wielka przygoda i wielka szansa.
Właśnie. Najważniejsze, żeby walczyć. Kto nie walczy, nigdy nie zwycięża, a ja powiem tylko, że mamy pięknego SMS-a, napisał Jarek. Kibicujemy. Mam nadzieję, że powtórzymy Euro 2016, basen już kupiony. No, ładne, nie?
Ładne.
No, wtedy będzie można w tym basenie chłodzić emocje. Kochani, 23:35, ale ja myślę, zobaczymy jak to wyjdzie, czy nie trzeba byłoby zrobić jeszcze takiego przed olimpiadą, bo tak nieraz nie można budować przyszłości bez przeszłości. Ta olimpiada jest tak nowoczesna, przecież tyle jeszcze o olimpiadzie chciałoby się powiedzieć, jak to i osobliwości olimpijskie, i ci profesorowie, którzy byli, i o naszych żołnierzach, Kusociński, Trzech, i ten Czortek, który walczył w boksie jako mistrz. I on przeżył Oświęcim, nie? Prawda? I te dramaty, tragedie, i historie, kto lepszy, gorszy. No tyle mamy jeszcze o tym do opowiadania. Może gdzieś tam jeszcze olimpiada, to się dopiero kończy w sierpniu, to może zdążymy, nie?